Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Witam serdecznie Państwa, zapraszam na rozmowy niedokończone. I bardzo się cieszę, że jest z nami pani profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz, bardzo dobrze znana naszym słuchaczom.
Szczęść Boże, witam słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie. No i chciałabym od razu, bo nie wiem jak potem będzie, złożyć życzenia, bo zbliżają nam się święta wielkimi krokami, a pewnie nie wszyscy dotrwają do końca audycji. A więc życzę przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, no i wielu radosnych chwil, nie tylko przy wigilijnym i świątecznym stole, ale również w nadchodzącym nowym roku. Mam nadzieję, że ten 2016 rok będzie lepszy niż 2015, a kolejne lata będą coraz to bardziej dostatnie i coraz lepsze dla nas wszystkich, dla całej rodziny Radia Maria, ale także dla wszystkich Polaków. Dla wszystkich, niezależnie od ich przekonań, światopoglądu, zapatrywań. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Z jednym się pozwolę nie zgodzić, pani profesor, z tym, że ktoś nie dotrwa do końca programu. Ja myślę, że te rozmowy będą tak absorbujące, tak ciekawie właśnie tutaj przedstawione różne tezy i mądrość tutaj pani profesor, że każdy będzie słuchał z zapartym tchem, czego sobie na pewno życzę i na pewno to będzie z mojej strony, ale też i od słuchaczy.
No będziemy... no, słuchacze nie widzą, że jestem w tej chwili strasznie czerwona, bo się zawstydziłam.
Ale będziemy rozmawiać oczywiście o finansach, o gospodarce. No, no, ten program 500+ trafił do konsultacji społecznych. Projekt, przypomnijmy, ten zakłada, że każda polska minimum 4-osobowa rodzina dostanie 500 zł na drugie i kolejne dziecko. I chodzi nam też o takie merytoryczne, no, podjęcie takiej zdrowej krytyki, tak, tej ustawy, bo pani profesor zna po części tę ustawę, nawet zna tę ustawę z początku grudnia.
Tak, ja znam tę ustawę w wersji z początku grudnia i być może, że ona ulegnie dość daleko idącym zmianom, zarówno pod wpływem uwag, które zgłaszano w trakcie konsultacji rządowych, ale również ze względu na stanowisko Narodowej Rady Rozwoju, może nie całej Rady, ale przynajmniej tej sekcji, do której ja należę, a to jest sekcja, która zajmuje się właśnie sprawami rodziny między innymi. Myśmy mieli tam sporo takich zastrzeżeń i pomysłów. No i na pewno będzie bardzo ważny głos, który tutaj wybrzmi w konsultacjach społecznych. Dlatego, że obiecaliśmy, to znaczy taką obietnicę, żeśmy usłyszeli z ust pana prezydenta i z ust pani premier, że jednak głos społeczeństwa będzie głosem bardzo ważnym, bardzo uważnie wysłuchiwanym. No i jak sądzę, to rzeczywiście wpłynie na kształt tej ustawy. No bo ta ustawa troszkę odbiega, jak sądzę, od oczekiwań polskiego społeczeństwa, jak również od obietnic. Ta ustawa została tak jakby pomyślana głównie z myślą o tym, żeby zwiększyć dzietność w Polsce. Natomiast nam się wydaje osobiście, że oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdyby polskie rodziny miały więcej niż jedno dziecko, no bo jedno dziecko źle się chowa. Każdy jedynak to powie i każda mama, która miała jedynaka czy jedynaczkę w rodzinie, wie, że trudno jest później takiemu dziecku funkcjonować w dorosłym życiu. Lepiej, jeżeli tych dzieci jest w rodzinie więcej, przynajmniej dwoje, może troje. Ale gdyby nawet przyjąć, że no pewnych rzeczy nie będziemy zmieniali przy pomocy ustaw, to na pewno celem tej ustawy powinno być zapewnienie polskim dzieciom lepszego startu niż to, co mogą im zapewnić rodzice. Rodzice, którzy z reguły zarabiają zbyt mało. W Polsce tak się stało na skutek pewnej drogi, jaką obraliśmy nieopatrznie, czy zezwoliliśmy na to, aby nam narzucono tę drogę 25 lat temu, że strasznie ostra jest presja na to, żeby utrzymywać płacę na niskim poziomie. Są ludzie, którzy cieszą się w tej chwili ogromnym autorytetem różnych środowisk opiniotwórczych, którzy twierdzą ciągle, że absolutnie w Polsce wynagrodzenia są za wysokie, że powinny być jeszcze niższe. No i w związku z tym jest tak, że wszystko, jeżeli chcemy być konkurencyjni, to trzeba jak najbardziej obniżać te wynagrodzenia, przynajmniej hamować tempo ich wzrostu. Ta polityka realizowana przez 25 lat doprowadziła do tego, że większość polskich rodzin boryka się z różnymi problemami finansowymi. Jakoś wiążą ci ludzie koniec z końcem. Nawet może niektórzy żyją całkowicie na przyzwoitym poziomie, bo mają pomoc ze strony właśnie rodziców, jeżeli chodzi o młode pokolenie, albo pracują ponad siły. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na to od strony kosztów społecznych, no to nie wiem, czy opłacało się rzeczywiście taką politykę stosować. Ja sądzę, że ten program 500+, oprócz wielu różnych takich dodatnich efektów, o których mówiłam w pierwszej części naszej audycji, on mógłby odciążyć polskie rodziny od tego straszliwego wysiłku, od tego ganiania z posady na posadę, jak również zapewnić dzieciom dostęp do różnych usług, które potem ułatwią im start życiowy. Rodzice będą mogli zapewnić, powiedzmy, dodatkowe lekcje języków obcych, czy wypoczynek, czy rekreacje, czy nawet w tych uboższych rodzinach to, żeby dzieci nie czuły się gorzej ubrane, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie trzeba było pewnym dzieciom dawać na osobnych talerzach, bo to jest często tak właśnie stygmatyzacja taka następuje, jedzenia, bo jedne dzieci płacą za swoje obiady, inne nie. Także wydaje mi się, że ten program może odegrać ogromną rolę w integracji zarówno polskich rodzin, no bo odciążenie finansowo rodzice będą mieli, mam nadzieję, więcej czasu, żeby porozmawiać z dzieciakami, żeby z nimi gdzieś się wybrać, ale z drugiej strony też może zasypie te takie bardzo jaskrawe różnice między ludźmi, którzy są ubożsi, tymi, którzy są średnio zamożni i tymi, którzy rzeczywiście mają dość dobrą sytuację materialną. Ja mam taką nadzieję.
No właśnie, patrzymy na ten program. No wiele rodzin patrzy z nadzieją rzeczywiście. Można łatwo sobie wytłumaczyć też, że ten program i tak żądam też mówi, że to będzie program, który też wprowadzi jakiś pieniądz na rynek, który poprawi gospodarkę, no bo ludzie zaczną kupować, tak, a z tego później będą podatki, z tego będzie więcej pieniędzy i gospodarka się jakoś będzie nakręcała. Jak pani profesor na to patrzy?
No ja o tym mówiłam właśnie też w pierwszej części, że jeżeli w gospodarce, tak jak w tej chwili mamy sytuację w Polsce, jest zbyt mało pieniędzy, żeby kupować to, cośmy wyprodukowali, to, co jest na rynku, no to producenci oczywiście wstrzymują produkcję, ograniczają ją, zwalniają ludzi albo zatrudniają na umowach śmieciowych i czekają, co będzie dalej. I teraz, jeżeli pojawi się tylko w sposób ostrożny i wyważony dodatkowa masa pieniędzy na rynku, a ta masa właśnie będzie skierowana na produkty, które na tym rynku są dostępne. No to jest oczywiste, że w takiej sytuacji będzie łatwiej opróżnić te magazyny z zalegających tam towarów. No zakładam, że to są towary atrakcyjne, tylko takie, na których nas po prostu nie było w tej chwili przy tym poziomie dochodów stać. No i w tej sytuacji co robią producenci? Aha, no to znikają mi towary spółek, no to w takim razie muszę złożyć zamówienie. No ale ja nie mogę złożyć zamówienia, bo ja nie mam na razie już niczego w zapasie. No, w związku z tym co robię? Zatrudniam dodatkowych ludzi, uruchamiam produkcję, a jeżeli widzę, że to jest jakaś taka bardziej odległa perspektywa utrzymywania tego wysokiego popytu na moje dobra, na moje towary, na to, co ja chcę sprzedać, no to wtedy zaczynam również inwestować. A jeśli inwestuję, no to wtedy gospodarka zaczyna się rozwijać bardzo szybko, powstają nowe miejsca pracy, no i żyjemy w kraju, którym się żyje coraz dostatniej. W tej chwili polska gospodarka przypomina to, co niedawno przeżywaliśmy latem. Takie palące słońce, susza, wyschnięta ziemia i wszystko zamiera. To nie jest prawda, że polska gospodarka się rozwija, że 3% wzrostu gospodarczego, którym tak się chlubiły te wszystkie poprzednie rządy przez ostatnie lata, no mówię wszystkie, bo tam różne były rządy i nierządy, ale w każdym razie to, co się działo, że to jest wystarczające, że my możemy aspirować do jakiejś grupy krajów, które wyróżniają się na tle innych. innych impulsem rozwoju. Nieprawda. Polska gospodarka w gruncie rzeczy przypominała właśnie to nasze rolnictwo z okresu tej ostatniej suszy. No jakoś można było przeżyć, bo przecież te gospodarstwa nie zbankrutowały. Natomiast o tym, żeby je rozwijać, żeby można było doganiać tych, którzy są od nas zamożniejsi, w tej sytuacji myśleć nie było można. I gdyby tak popatrzeć właśnie pod tym kątem na ten program 500+, zamiast się wykrzywiać, wybrzydzać, mówić, że nie, że to jest bez sensu, że to jest niemożliwe, że to jest nierealne, że to doprowadzi do jakiejś patologii, to gdyby tak spojrzeć na to, no to wtedy byśmy poszli akurat tą ścieżką, którą zalecał w swoim czasie jeden chyba z najwybitniejszych ekonomistów współczesnych, czyli on już nie żyje oczywiście, ale nadal ta jego teoria i koncepcje są żywe i są dla wielu krajów podstawą całej polityki gospodarczej, John Maynard Keynes. On napisał w latach 30. XX wieku książkę, w której właśnie pokazał, co ma zrobić rząd w kraju, który rozbija się zbyt wolno, w którym jest zbyt duże bezrobocie, w którym tak bardzo trudno o kredyt, tak bardzo trudno o podjęcie jakiejś szerszej aktywności gospodarczej. No po prostu trzeba do tego kraju wpompować trochę pieniędzy, żeby ożywić popyt ludności, gospodarstw domowych. No i jak sądzę, na ten program 500+, tak właśnie należałoby patrzeć. Co nie znaczy, że on nie ma pewnych w tym kształcie, w którym jest wad. Ja osobiście uważam, że podstawową wadą tego programu, jeżeli nie będzie zmieniony, jest to, że my stawiamy tutaj jak gdyby przede wszystkim na to, żeby oszczędzić no ileś tam miliardów, nie wiem, 2, 3, może 5. I dzieci, które są pierwszymi dziećmi w rodzinie, są z tego programu, przynajmniej w obecnym kształcie, wyłączone. Jeżeli tam dochód rodziny jest wyższy niż 800 zł na członka lub 1200, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne. Ja sądzę, że ludzi, którzy mają takie wysokie dochody, jest w Polsce niewiele. I naprawdę uważam, że wszystkie dzieci, wszystkie powinny dostać te 800 zł, zwłaszcza, że sama definicja pierwszego dziecka jest bardzo wątpliwa, mglista i trudna do określenia. No bo jeżeli na przykład będzie w rodzinie, a to się zdarza, dwoje dzieci, ale jedno będzie miało powiedzmy 20 lat, czy 19, a drugie będzie miało 15, no to co? To co ma 15, to jest pierwsze dziecko, czy drugie dziecko, czy które dziecko? Na dodatek,
tak, skoro tamta osoba już jest dorosła, tak?
No więc właśnie, bo to jest dorosła osoba, a poza tym jeszcze jest pytanie, mamy wiele rodzin rozbitych, mamy wiele związków nieformalnych. Jak traktować te dzieci z takich rodzin, z takich związków? Czy jeżeli jest taka sytuacja, że, no to jest fakt, że mamy tatusia i mamusie i oni potem pozakładali inne rodziny, to które dzieci są pierwsze? Więc wydaje mi się, że po prostu nie powinniśmy ani stygmatyzować dzieci, ani ich jakoś klasyfikować, ani wyróżniać. Dziecko jest dzieckiem. Każde dziecko jest dzieckiem. Dziecko jest naszym najwyższym dobrem, najwyższą wartością i naprawdę warto zainwestować w polską rodzinę, właśnie przede wszystkim wspierając materialnie te rodziny, wspierając dzieci. Ja się bardzo cieszę tylko z jednej rzeczy, bo to się już stało, że mamy wreszcie ustawę, która zniosła ten nieludzki przepis, że w biednych rodzinach przychodził pracownik socjalny i miał prawo rodzicom odebrać dzieci z przyczyn ekonomicznych. Ja nie wyobrażam sobie, jak można było taką ustawę przepchnąć, ale taka ustawa obowiązywała i dziwię się, że aż tak długo trzeba było czekać. No na szczęście w tej chwili jest to zmienione, żeby z tego pomysłu, który, no nie wiem, chyba zrodził się w jakiejś głowie, no nie chcę już nawet tutaj używać określenia, jakie mi się nasuwa, ale w każdym razie, jak można było w taką ustawę przeforsować. Sądzę, że ten program 500+ nie tylko, że ułatwi życie takim rodzinom, ale również być może uwolni je, no bo będzie ten dochód wystarczający, bo to są rodziny, które normalnie funkcjonują, tylko po prostu środowisko jest takie, bądź wykształcenie, bądź sytuacja życiowa tych ludzi jest taka, że oni po prostu nie mają niewielki dochód na członka rodziny. Te 500 zł to jest na pewno suma wystarczająca w tej chwili, żeby utrzymać dziecko na przyzwoitym poziomie. Na przyzwoitym, nie mówię, że to jest luksus, ale na pewno na przyzwoitym poziomie i być może wreszcie pracownicy socjalni do takich rodzin nie będą musieli przychodzić. Moim zdaniem w ogóle ingerencja państwa w życie rodziny, jeżeli ta rodzina funkcjonuje w miarę normalnie, jest zupełnie zbyteczna, niepotrzebna. Tu nie powinno w ogóle to mieć miejsca. Rodzina jest samodzielną komórką społeczną i absolutnie żaden urzędnik nie powinien tu wkraczać, no chyba, że są to jakieś dysfunkcyjne rodziny, silnie patologiczne, czy jakieś inne, ale to jest margines marginesu. Normalne rodziny funkcjonują samodzielnie i należy im zostawić prawo decydowania o sobie, no oczywiście w granicach ogólnego prawa, prawda, bo to nie możemy burzyć jakichś relacji społecznych, ale nie wtrącać się w to, na co oni wydają pieniądze, jak nimi gospodarują, jeżeli to jest akurat zgodne z modelem życia tej rodziny, z ich potrzebami. Na pewno nie powinien o tym decydować żaden urzędnik. Żaden. Jest jeszcze jedna sprawa dla mnie bardzo ważna. Podczas jakby podsumowania swoich rządów pani Kopacz, ja trochę się dziwię, bo to jest lekarka, więc powinna mieć jakąś większą wrażliwość, no ale trudno. Pani Kopacz z dumą podkreślała, ile to ona żłobków tu wybudowała. A ja słuchałam tego ze zgrozą. Bo ja rozumiem, że żłobki są potrzebne, jeżeli nie ma komu zostawić dziecka pod opieką. Ja to rozumiem. Jeżeli człowiek nie ma w ogóle żadnego środka utrzymania i musi pracować i to dziecko powierza na wiele, wiele godzin obcym osobom i to dziecko jest cały czas w jakimś tłumie, no trudno, to jest przymus. Ale jak można było wyrzucać pieniądze na żłobki zamiast dać tym matkom, czy przede wszystkim matką, tak, matką, jednak nie ojcom, matką, bo małe dziecko potrzebuje przede wszystkim matki. I powie to każda kobieta, która takie małe dziecko miała w domu. Kochającej matki, która potrafi przytulić, której bicie serca dziecko słyszy. Jak można było wyrzucać pieniądze na żłobki i opiekę jakąś instytucjonalną, zaniedbując jednocześnie wsparcie dla rodzin. Ja sądzę, że kiedyś jak Polska będzie bardzo krajem już zamożnym i wierzę, że tak się kiedyś stanie, to każda kobieta, jeżeli będzie tylko chciała, a myślę, że większość z nas będzie chciała, to zostanie ze swoim dzieckiem przynajmniej do czasu, kiedy ono dojrzeje do wieku przedszkolnego. A według tego, co ja widziałam z moich doświadczeń, no to takie dziecko staje się dojrzałe do wieku przedszkolnego, do pójścia do zabawy z innymi rówieśnikami wieku nie wcześniej niż 3-4 lat. Więc byłoby idealnie, gdyby kiedyś w dalszej przyszłości, no bo na pewno dzisiaj nas na to nie stać, można było stworzyć taki system w Polsce, że będzie można płacić za urlopy macierzyńskie czy rodzicielskie, no jeżeli będzie już taka sytuacja w danej rodzinie, przynajmniej do tego okresu, kiedy dziecko już będzie zdolne do zabawy z rówieśnikami. A to jest okres właśnie mniej więcej 3 lat. I ja nie jestem pedagogiem z wykształcenia, chociaż jestem pedagogiem z doświadczenia. I wydaje mi się, że wiele matek pewnie by się pod tym podpisało. Oczywiście tutaj jest kwestia tego później, czy ta matka, gdyby chciała wrócić do życia zawodowego, czy ona będzie miała łatwą ścieżkę, czy nie. Myślę, że tak. Bo ja mogę powiedzieć tutaj na własnym przykładzie. Ja zrobiłam wszystko, jak mój syn się urodził, żeby przebywać z nim jak najdłużej. I takie sobie znajdowałam formy zarobkowania, że mogłam pozostać z moim dzieckiem do momentu, kiedy to dziecko skończyło 10 lat życia. Czyli startowałam do kariery zawodowej w wieku 30 lat. I nie żałuję tego, bo to były najlepsze lata w moim życiu. I jak widać, jednak można potem osiągnąć nawet pewien dość wysoki poziom i wiedzy, i stanowiska, zaczynając właśnie wtedy, kiedy dziecko jest odchowane. Taki model rodziny i taki sposób zachowania się kobiet ja spotkałam również w wielu bardzo wysoko rozwiniętych krajach. Matka poświęca się dzieciom przez pewien okres swojego życia. Te dzieci mają właśnie to, co powinny mieć w tym czasie, czyli dobrze zadbany, dobrze prowadzony dom, mamy, która czeka, nie muszą biegać z kluczami, a potem na szyi, a potem, kiedy już te dzieci są odchowane, kiedy liczą się bardziej rówieśnicy, no to kobieta wraca do życia zawodowego i naprawdę żadne drzwi nie są przed nią zamknięte. Wydaje mi się, że na własnym przykładzie mogę to udowodnić.
Kiedy są gdziekolwiek podejmowane rozmowy na temat tego programu 500+, no zawsze się pojawia pytanie, skąd te pieniądze na ten program. Odpowiedź pada, że opodatkujmy banki, opodatkujmy hipermarkety. Jak pani profesor na to patrzy?
Ja byłam zawsze przeciwna temu, żeby ten program był finansowany z podatków. To znaczy, no pewne zadania państwa muszą być finansowane z podatków i innej drogi nie ma. Być może, że w określonych sytuacjach te podatki powinny być wprowadzone, ale akurat znam ustawy, które te kwestie regulują i według mnie te ustawy nie są na tyle jeszcze dojrzałe, żeby je wprowadzać w życie i gdy je wprowadzimy, to moim zdaniem one uczynią więcej zła niż dobrego. Dochody budżetu państwa z tego tytułu będą niewielkie, a szkody społeczne mogą być ogromne. Trzeba by jeszcze się naprawdę dokładnie zastanowić, przebadać, jak będą te ustawy funkcjonowały w praktyce. A teraz, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu tego programu i finansowaniu tego programu. Ja jestem zdania, że dzisiaj, kiedy żyjemy w epoce pieniądza wirtualnego, tak naprawdę niektórzy mówią fiducjarnego, inni kredytowego, no można to różnie, bo to jest kwestia tego, nie będziemy prowadzić wykładu z finansów. Dzisiaj pieniądz, no to jest umowna, nawet nie wartość, to jest jakaś abstrakcja, tak? Bo z czym jest pieniądz naprawdę dzisiaj, w dzisiejszych czasach? Albo należnością, albo zobowiązaniem. Gdzie powstaje pieniądz? Pieniądz powstaje w systemie bankowym. Więc ja się pytam, jak ja chcę kreować pieniądz, jeżeli chcę jednocześnie nałożyć na banki ograniczenia w kreacji kredytu. No bo przecież udzielony kredyt jest kreacją pieniądza. To są nawet takie dość proste wzory, w jaki sposób ten pieniądz się mnoży. Oczywiście istnieje obawa, że jeśli by się tego pieniądza wykreowało za dużo, no to może być inflacja. Inflacja jest bardzo szkodliwa, ponieważ ona niszczy nasze oszczędności, ona niszczy gospodarkę, bo nikt nie wie, co się stanie jutro. Ale od tego jest bank centralny, który powinien mieć w Polsce bardzo silną pozycję i powinien być autonomiczny całkowicie, chociaż powinien współpracować z rządem, tak jak to jest zapisane i w Konstytucji, i w ustawie o Narodowym Banku Polskim, ale od tego jest bank, żeby pilnował, bo jest władzą monetarną, żeby akurat tego pieniądza nie było ani za dużo, ani za mało. Ja uważam, że lepszym pomysłem, i ciągle to powtarzam, na sfinansowanie nie tylko programu Polska 500+, prawda, bo nawet bym powiedziała Polska 500+, bo to jest polski pomysł. Bardzo się cieszę, że nie został zapożyczony z innego kraju, przeniesiony żywcem. Przecież można stworzyć bank do realizacji różnych programów socjalnych, które zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość w trakcie kampanii wyborczej. Stworzenie banku nie kosztuje drogo, a jest bardzo skuteczne, o czym świadczy chociażby przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, który został stworzony przed wojną w tragicznych, dramatycznych wręcz okolicznościach. I okazało się, że ten bank świetnie sobie radził. Wprawdzie w okresie Polski Ludowej, no niestety on był zamrożony praktycznie, nie prowadził żadnej działalności, ale okazało się, że tak jak Feniks z popiołów, bardzo szybko się odrodził i okazał się bardzo przydatną instytucją w realizacji różnych programów rozwojowych i infrastrukturalnych. Dlatego pytam, skąd my mamy takie pomysły, że żeby jednym dać, to trzeba innym zabrać? Na dodatek to jest moim zdaniem oczywiście ci, którzy podnoszą krytycy tego pomysłu o finansowaniu programów socjalnych z pieniędzy podatników właśnie w taki sposób, że obkładamy dodatkowymi podatkami czy banki, czy właśnie te sklepy wielkopowierzchniowe i to teraz, zaraz, natychmiast. To, że to będzie przeniesione na konsumentów, to nie ulega wątpliwości. Nie ulega wątpliwości, jeżeli ja słyszę argument, że jak to, no przecież mamy konkurencję i w związku z tym oni nie przeniosą kosztów tych podatków, to są podatki pośrednie, ich natura, nazwa wskazuje na to, że będą przeniesione. A więc co, z jednej strony damy po 500 zł na każde dziecko, czy na drugie i kolejne oraz w rodzinach o niskich dochodach po te 500 zł nawet na pierwsze dziecko, a z drugiej strony co, podniesiemy marże, bo tak będzie, bo do tego co dojdzie, marże, prowizje, opłaty za różne rachunki i za to zapłacą polskie gospodarstwa domowe. Więc wydaje mi się, że tutaj należałoby jeszcze raz się dobrze zastanowić. Ja nie twierdzę, że w pewnej sytuacji, być może za jakiś czas, należy się jeszcze raz przyjrzeć temu, jak powinny wyglądać podatki, jeżeli chodzi o sektory, zwłaszcza tam, gdzie dominuje kapitał zagraniczny, które w ogóle nie płacą żadnych podatków, tak? I bez wątpienia taką sytuację mamy w jakimś sensie przy tych sklepach wielkopowierzchniowych, że one mają sposoby unikania płacenia tych podatków, ale jak mówię, oni nam zapłacą podatki, które będą ściągnięte z naszych własnych kieszeni. Więc naprawdę w tej chwili nie jest to dobry pomysł. Natomiast można by zastosować inne instrumenty, które oprócz bankowych, które by mogły ten pieniądz, który zostanie przekazany polskim rodzinom, skierować na pobudzenie polskiej produkcji. Tej produkcji, która powstaje w małych i średnich przedsiębiorstwach, tej produkcji, która powstaje w niewielkich gospodarstwach rolnych, po prostu po to, żeby stworzyć przeciwwagę dla wielkich transnarodowych korporacji, które u nas są. Bo te korporacje, które u nas przyszły, one powinny pozostać. Być może powinny przyjść również i inne, ale one nie mogą narzucać nam swoich praw i nie mogą traktować nas jak kraju podbitego. A tak jest i tak będzie, ponieważ my nie jesteśmy w stanie, nie chcemy stworzyć dla nich przeciwwagi. My się im podporządkowujemy, podczas gdy w jedności siła, czyli jednej wielkiej firmie, należy przeciwstawić związek małych firm. No tak, ale jeżeli się zwalcza spółdzielczość, zwalcza się wszelkiego typu takie inicjatywy, które integrują gospodarczo Polaków, na różne sposoby się to czyni, no to w takiej sytuacji rzeczywiście ten wielki zostaje na placu boju, a ci mali giną. Ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć a propos sklepów tych wielkopowierzchniowych. Te sklepy wielkopowierzchniowe, tam gdzie się pojawiły, rzeczywiście zniszczyły drobny, lokalny handel. No może nawet nie taki drobny, ale w każdym razie nikt nie wytrzymał konkurencji, jeżeli w pobliżu jest taki sklep. Czy jeżeli my obłożymy sklepem te sklepy podatkami, to da się odtworzyć te małe firmy i one będą konkurowały z tymi potężnymi organizacjami? Na pewno nie. Dzisiaj żyjemy w epoce tak zwanych sieciówek. I nie da się już odtworzyć tego, co zostało w taki sposób na świecie nawet zorganizowane. Możemy się zastanowić, czy tam, gdzie ich nie ma, należałoby otwierać i dawać kolejne zezwolenia. Ale te, które są, myśmy się do nich wszyscy przyzwyczaili. I prawda jest taka, że jeśli na początku rzeczywiście bywały tam różne nadużycia, za szybko ktoś chciał się wzbogacić, sprzedawano nam nieświeże towary, były nawet takie programy, to dzisiaj ten handel wielkopowierzchniowy jest moim zdaniem ucywilizowany. I wiele polskich rodzin naprawdę, takim, którym się nie przelewa, wiele zyskuje właśnie kupując w takich sklepach. Jeśli obłożymy ich podatkiem, to znaczy mam na myśli te rodziny właśnie, bo nałożenie podatku na sklepy wielkopowierzchniowe na pewno spowoduje efekt przesunięcia. To jest oligopol, bo jest tych firm kilka i one wszystkie będą działały w podobny sposób. Więc to nie jest tak, że będą starały się obniżyć marże czy zadowolić niższymi marżami, bo i tak już to jest między nimi ugoda, jak która firma i na ile może sobie pozwolić. Natomiast w momencie, kiedy będą dodatkowe jakieś obciążenia, to po to jest ten oligopol właśnie, żeby można było scedować te koszty na klientów. Tak działa każda firma w tak zwanej konkurencji niedoskonałej. I ci, którzy państwu opowiadają brednie o konkurencji na rynku, w którym dominują, bo one narzucają reguły gry, wielkie transnarodowe korporacje, wielkie sieciówki, wielcy producenci światowi, no to opowiada nonsensy. Nie ma konkurencji tam, gdzie jest kilka czy nawet kilkanaście firm. Tam jest zmowa, tam jest ugoda, nawet jeżeli nie możemy tego udowodnić. Ja oczywiście nie będę robiła tutaj wykładu z konkurencji niedoskonałej, ale to jest doskonale opisane w literaturze ekonomicznej i każdy student, przynajmniej za moich czasów, kiedy uczono prawdziwej ekonomii, a nie ekonomik jakiś tam, wiedział o tym. Wiedział. Wiedział, co mówiła John Robinson, co mówili inni, co pisali o konkurencji niedoskonałej. To nie jest żadna konkurencja, to jest konkurencja monopolistyczna, która polega na tym, że firmy rywalizują ze sobą o rynki, o pozycję rynkową, o ekspansję, ale wcale nie jest dla nich najważniejszy zysk, ani nawet pieniądze, bo oni są w stanie zawsze wykreować pieniądze i zawsze swoje koszty przenieść na tych, którzy są odbiorcami finalnymi. A kto jest odbiorcą finalnym? My, zwykli ludzie, zwykłe rodziny. Także ja, jak mówiłem, zawsze byłam przeciwna tym podatkom, a podatkowi bankowemu także z bardzo wielu innych powodów, których nie będę już w tej chwili rozwijała, bo dużo mówiłam o tym w pierwszej części naszej audycji.
No dobrze, no ale skoro tak, te 500 zł zaniosę gdzieś do marketu czy do banku i będzie ten podatek, także wyciągnął z tych 500 zł jeszcze ten podatek, nie pobudzi to tak za bardzo gospodarki, jak na początku oczekiwano. Czyli będzie jakaś dalej stagnacja w Polsce, no tak, ale kto ja na tym skorzysta w takim wypadku?
Ja nawet bym nie miała nic przeciwko temu, że jeżeli jest rodzina zamożniejsza, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. W Polsce mniej więcej 1/3 rodzin nie ma żadnych oszczędności. Żadnych. Po prostu nie stać. Ledwo wiążą koniec z końcem. Ja już nie mówię o rodzinach, które są zadłużone, bo praktycznie wszystkie młode rodziny są zadłużone, bo nie ma innej możliwości, żeby mieć mieszkanie niż wziąć kredyt i na 30 czy więcej lat się zadłużyć. A więc wyobraźmy sobie teoretycznie nawet taką sytuację. Załóżmy, że jest rodzina, która sobie na bieżąco dobrze radzi, ale nie ma oszczędności, no bo ma dzieci. No przecież te pieniądze można również, jeżeli nie są potrzebne na bieżące wydatki, prawda, żeby to dziecko rzeczywiście mogło mieć to, co koledzy, żeby można było pojechać na wczasy, żeby nawet pójść do kina razem z całą rodziną, bo to jest bardzo droga wyprawa przy dużej rodzinie. Ale załóżmy, że taka sytuacja jest w rodzinie danej, o której mówimy, że oni to są ludzie, którzy sobie jakoś tam radzili nieźle i mają stać ich na te drobne przyjemności. Ale właśnie oni mogą zrobić coś innego. Oni mogą pójść do banku, zdeponować te pieniądze z myślą o tym, że będą oszczędzali na przyszły, to się nazywa kiedyś, na posag dla dziecka, prawda? Bo są nawet takie ubezpieczenia. Czy kupić właśnie dzieciakowi polisę ubezpieczeniową, prawda? Mamy takie tak zwane ubezpieczenia posagowe, gdzie ja mogę przez wiele, wiele lat oszczędzać z myślą o dziecku i jednocześnie to dziecko zabezpieczać na wypadek, gdyby mnie się coś stało. Oczywiście to jest dostępne dla ludzi bardziej zamożnych, takich, którzy nie potrzebują tych 500 zł, żeby jakoś ten budżet domowy bardziej był zrównoważony, ale również i takiej możliwości ja nie wykluczam. A więc to jest ta przewaga, że to będzie ma być wypłacane w gotówce, na przykład nad bonami towarowymi, bo bony towarowe, które byłyby do tym rodzinom oferowane nawet w tej samej wysokości, one by tylko pozwalały na robienie różnego rodzaju zakupów, tak, towarów czy usług. A tu my możemy również wykreować pewną skłonność do oszczędzania, która jest wśród Polaków bardzo niska. Ja Państwu powiem taką rzecz, która się wydaje z pozoru absurdalna, ale to wynika z moich badań, bo ja to przeprowadziłam i opisałam w tej swojej książce. Proszę Państwa, przecież jest tak, że my ustroju realnego socjalizmu, kiedy byliśmy na pewno biedniejszym społeczeństwem. Nasz dochód, jakkolwiek by nie patrzeć, przecież to było bardzo dawno temu, więc cały świat poszedł do przodu i my też. Ale nasze dochody, jeżeli chodzi o siłę nabywczą, możliwości tego, co możemy kupić, były nieporównanie niższe niż teraz. Ja mówię przeciętnie, o przeciętnej polskiej rodzinie. A wtedy jednak oszczędzaliśmy. A teraz, gdybyśmy popatrzyli na tak zwaną stopę oszczędności, to ona jest niższa i to bardzo wyraźnie niższa, no nie będę to robiła wykładu, ale wyraźnie niższa niż była kiedykolwiek. Natomiast stopa zadłużania się jest bardzo wysoka, bo to wynika z tego, że po prostu wszystko musimy w tej chwili kupować na wolnym rynku. Praktycznie nie ma takiej sfery, jeżeli chodzi o możliwość funkcjonowania rodziny, zapewnienie jakichś godziwych warunków, która byłaby sponsorowana, za wyjątkiem obszarów, które wkracza pomoc społeczna, a to są obszary takie, no, które jednak stygmatyzują. A więc żyjemy w świecie skomercjalizowanym i dobrze, jeśli rodzina otrzyma pomoc, która im w tym świecie pozwoliłaby się swobodnie poruszać i swobodnie decydować właśnie o tym, jak ma wyglądać funkcjonowanie tej rodziny w taki właśnie sposób.
Trwają rozmowy niedokończone. Przypomnę, że naszym gościem jest pani profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz. Jak finansować program 500+. Również Państwa już za moment zaprosimy do naszych rozmów. Być może są jakieś pytania, być może jakaś krótka refleksja. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy plus 48 56 655 23 33 oraz plus 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam w studiu, witam gości i gościa, panią profesor.
A jak ma pan na imię? Możemy
ja chciałbym
wiedzieć?
Jurek z Małopolski.
Tak, słuchamy.
Jest rozmowa na temat 500+, ale ja chciałbym na przykład zapytać o te bony, co otrzymują pracownicy w zakładach pracy. Czy nie należałoby zrobić coś takiego? Bo o czym jest rzecz? Chodzi o to, że zakłady pracy podpisują jakieś umowy z firmami handlującymi. No i one oczywiście tam według mnie nie na takich czystych układach podpisują te umowy. Czy nie należałoby w ogóle z tego zrezygnować?
Mhm. Czy to tyle jest tego pytania?
Tak, tak, tak. Dziękuję. No,
bardzo dziękujemy, panie Jerzy, i myślę, że tutaj pani profesor.
Państwo
to jest nie ten
może...
temat, ale...
Tak, to jest temat dość rzeczywiście aktualny, bo teraz na pewno w wielu zakładach pracy pracownicy dostali bony i to one są przeważnie z tego funduszu świadczeń socjalnych finansowane. No ale tutaj państwo nie może wkraczać w ten obszar, bo tam, gdzie jest samorząd pracowniczy, to być może samorząd mógłby się wypowiedzieć, ale nie może być tutaj jakiejś odgórnej regulacji, która zabrania dysponowania, no w sumie, no nie państwowymi, bo to nie są środki publiczne, to są środki ludzi, którzy te pieniądze tam składali i tego przedsiębiorstwa, prawda, bo ono zarządza tym funduszem. Czy to jest dobre, czy złe? No nie wiem, no taka forma jest przyjęta od bardzo wielu lat. Są ludzie, którzy sobie to chwalą. To znaczy w tym sensie, że no jest to jakaś dodatkowa forma wsparcia przed świętami. Można jakieś zakupy większe zrobić. Czasami, jeżeli dostaje się z kilku miejsc, bo tak bywa też, pracuje kilka osób w rodzinie, w różnych zakładach. Widziałam też takie sytuacje, że jakby się konsoliduje te bony, kupują ludzie różne takie rzeczy, na które normalnie nie mogliby sobie pozwolić. Znaczy ja myślę, że to jest jakaś forma takiego wiązania pracownika z zakładem pracy, a czy to jest zrobione poprawnie, czy nie, no to już moim zdaniem to jest kwestia rzeczywiście stosunku w tymże zakładzie pracy, ale państwo raczej nie powinno tego zabraniać. No jeżeli to jest akceptowane, no to w końcu nie ma tu żadnego wykroczenia czy przestępstwa. No, takie umowy mogą być zawierane. Ja myślę, że ktoś, kto by dostał tam powiedzmy 50 czy 100 złotych w gotówce, mógłby czuć się zażenowany, ale jeżeli dostaje bon na 100 czy 150 złotych, no to już może sobie dołożyć przecież do tych pieniędzy też jakiś tam nawet czy prezent komuś kupić. Ja nie widzę w tym nic złego osobiście i myślę, że państwo nie powinno tak drobiazgowo regulować wszystkich obszarów działalności gospodarczej. To wydaje mi się, że to jest trochę byłoby przesadą.
Dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak ma pani...
Mówi, Małgorzata mówi spod Warszawy.
Tak, słuchamy pani.
Chciałam zadać...
Bardzo proszę.
Więc słucham od początku rozmowy z panią profesor. Nie mogę się w wielu kwestiach zgodzić. Nie mogę się zgodzić z tym, że musimy się lękać o to, że opodatkowanie banków spowoduje wycofanie się tych banków lub wyższe kredyty. Ja uważam, że ludzie nadmiernie korzystają z pieniędzy bankowych. To, co widzimy na naszych skrzynkach mailowych, te normalne, napastliwe zarzucanie nas tym, żebyśmy brali kredyty, to jest takie wymuszanie na ludziach konsumpcji. Życie ponad stan to powoduje. Jak również nie uważam, żeby opodatkowanie sklepów czy hipermarketów spowodowało nadmierne obciążenie naszych budżetów. Z tego powodu, że przecież wystarczyłoby, żeby ludzie nie mieli reklam w telewizji. Powodem nadmiernego zadłużania się w bankach, nadmiernego konsumpcjonizmu jest nadmiar reklam i w gruncie rzeczy nadmiar banków. Nasze ulice są przepełnione szyldami banków. Dawniej, gdzie były sklepy, gdzie były zakłady rzemieślnicze, w tej chwili idzie się ulicą i jest bank za bankiem. Właściwie są całe ulice zarzucone bankami. Uważam, że ten kierunek, który PiS w tej chwili objął i rząd podjął w takich swoich działaniach, jest właściwy. W związku z tym proszę odpowiedzieć mi, na jakiej podstawie naukowej, bo ja jestem człowiekiem, który nie ma wykształcenia ekonomicznego. Na jakiej podstawie naukowej pani profesor takie ma przemyślenia, że po pierwsze opodatkowanie banków
to
będzie...
Dobrze, pani Małgorzato, słyszeliśmy te pytania i tak. Może teraz spróbujemy dać odpowiedź tutaj pani
co do podstaw,
profesor.
Tak, to może najpierw powiem co do podstaw naukowych. No nie jestem w stanie ich w tej chwili wyliczyć, bo musiałoby to zająć mi czas do końca audycji, ale mogę podać główne źródła. One są podane w mojej książce Od neoliberalizmu do neokolonializmu, gdzie ja przedstawiam...
Tak jest tytuł, od neoliberalizmu...
Od neoliberalizmu do neokolonializmu, ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce. I tam jest po prostu pokazane głównie, jak funkcjonuje sektor finansowy, no bo banki to jest jeden z segmentów tego sektora finansowego w gospodarce światowej i w polskiej gospodarce. Jaka jest jego rola, jakie są zagrożenia, co z tego wynika. No jak powiedziałam, tam jest około 600 pozycji, które ja przywołałam, no więc nie będę ich cytować, ale tę książkę można przeczytać być może w jakiejś większej bibliotece, no bo kupić to raczej nie, dlatego że to jest dosyć droga pozycja i trudno dostępna. Wydał ją Spółdzielczy Instytut Naukowy, no trochę robimy lokowanie produktów w tej chwili, sprowokowana. Bo
tak,
pani
to jest
zapyta...
kwestia informacji naukowej
tak,
teraz w tym
bo
momencie.
Bo pani mnie
zapyta,
na jakiej podstawie ja to mówię. No więc mówię, to jest na bardzo mocnych podstawach, bo ja akurat jestem ekonomistą i to ze specjalnością finanse i stąd może te różnice i kontrowersje w ocenie tego, co się dzieje. I teraz tak, jeżeli mówimy o podatku bankowym. Ten podatek, ja nie powiedziałam, że w ogóle nigdy nie może być prowadzony, albo nie może być prowadzany, bo będzie tylko miał negatywne skutki, a jeżeli chodzi o naszą sytuację, powiedzmy, dostęp do produktów finansowych, które jednak są nam potrzebne. Podatek, który został zaproponowany, jest podatkiem od aktywów. Od aktywów. I ja chciałam zwrócić uwagę, o czym mówiłam przed chwilą, że aktywa to są kredyty głównie w bankach. Kredyty, właśnie te kredyty, które ludzie brali. Być może, że są w Polsce osoby, które nie muszą zaciągać kredytu, żeby zdobyć mieszkanie, żeby to mieszkanie wyposażyć, żeby kształcić dzieci na należytym poziomie. Być może, że są takie osoby, które sobie świetnie radzą finansowo, mają na tyle wystarczające dochody, że potrafią funkcjonować bez kredytu. Ale niestety większość ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, młodego pokolenia oraz ich rodziców, bo oni starają się pomóc swoim dzieciom w taki właśnie sposób, jest bardzo silnie zadłużona. To jest pierwsza sprawa. I w związku z tym, jeżeli nawet stosunkowo niewielki będzie ten podatek, a przy niedorozwoju banków, bo w Polsce jest niedorozwój banków. Ja rozumiem, że dla osoby, która przechodzi ulicami, zwłaszcza głównymi ulicami, może się wydawać to dziwne, że no, mamy rzeczywiście co krok to jakiś bank, jakiś oddział banku. Tak, no bo one rzeczywiście powstają, ponieważ one są w tej chwili w fazie takiego rozwoju i tak jest również w innych krajach też. Bardzo wiele jest właśnie tych punktów obsługi bankowej i tak dalej. Oni starają się tutaj iść jak najbliżej do klienta. Ale w Polsce tak naprawdę jest za mało banków, dlatego że mamy zbyt niską, nazywa się to podaż pieniądza, czyli to, co spływa ze sfery realnej do sektora bankowego, żeby on mógł generować ten kredyt. My w znacznej mierze funkcjonujemy dzięki temu, że jednak przez długie lata i teraz też, chociaż może już w mniejszym stopniu, był dopływ pieniądza kredytowego z zagranicy. I to nam pozwalało tutaj właśnie rozwijać ten sektor bankowy, ale on jest nadal jeszcze za słabo rozwinięty. I teraz tak, jak patrzymy to z punktu widzenia gospodarstw domowych, no to rzeczywiście te takie wrażenie może powstać, że mamy nadmiar tych produktów i że banki są bardzo agresywne, jeżeli chodzi o namawianie polskich rodzin do zaciągania kredytów i do zakupu różnych produktów finansowych. Ja o tym mówiłam w pierwszej części. Jeżeli pani uważnie słuchała, to pewnie pani to zapamiętała, że jest taka strategia, że oni z naszego rynku, nie tylko z Polski, ale w ogóle z rynku tych tak zwanych nowych krajów, które się tutaj wyłoniły i weszły na gospodarkę rynkową, na tę ścieżkę, oni chcą pozyskać do 25 roku, czyli w ciągu około 20 lat, 30 bilionów dolarów. Więc wciskają nam te produkty. No możemy je kupować lub nie, prawda? No bo to od nas zależy. No w końcu nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby szedł i zaciągał kredyt i żeby ten kredyt potem musiał spłacać całymi latami. Robimy to wtedy, jeżeli chcemy albo podnieść standard naszego życia, w czym ja nie widzę niczego złego, albo jeżeli po prostu jesteśmy w takiej potrzebie, no bo coś musimy sfinansować, co jest dla nas bardzo istotne z jakiegoś tam powodu. Natomiast tutaj pani nie dostrzegła jednej rzeczy, która jest moim zdaniem fundamentalna. Przecież tak naprawdę kredyt, bo nawet gospodarstwo domowe być może, jeżeli te banki zostaną, ten aktywa zostaną opodatkowane i kredyt podrożeje, bo to nie ulega wątpliwości, bo mówię, mamy go za mało. I banki będą miały siłę, żeby to przerzucić. To co się stanie wobec tego z sektorem przedsiębiorstw? Te wielkie sobie poradzą, bo te wielkie korporacje i tak się finansują same w dużym stopniu albo w inny sposób niż kredytem. Ale my, oprócz tych wielkich korporacji oraz gospodarstw domowych, mamy ogromną liczbę, bo tego jest prawie 4 miliony, małych i średnich przedsiębiorstw. I niektóre z nich funkcjonują prawie że na granicy upadłości. Nikt, kto prowadzi firmę, nie może uciec od kredytu. Prędzej czy później po ten kredyt sięgnie, zwłaszcza jeżeli chce tę firmę rozwijać. I jeżeli my byśmy wprowadzili taki podatek, który będzie utrudniał dostęp do kredytu, to przede wszystkim pierwszą ofiarą tego podatku, jeśli on będzie przeniesiony, a będzie, prędzej czy później będzie, bo mamy jeszcze nadal, jak powiedziałam, za słabo rozwinięty sektor bankowy, żeby on się musiał obawiać, że tego rynek nie zaakceptuje. Będą małe i średnie przedsiębiorstwa. A więc ten segment naszej gospodarki, o który powinniśmy szczególnie dbać, który powinniśmy rozwijać, bo on daje pracę wielu milionom ludzi. Jeżeli popatrzymy na strukturę zatrudnienia, to większość z nas wcale nie pracuje w tych wielkich, ogromnych firmach, tylko właśnie w tych małych. I te małe firmy i tak mają ogromne trudności już w tej chwili z obsługą kredytów, bo oni je biorą na zakup maszyn, na zakup urządzeń, na kredyt obrotowy nawet, żeby można było jakoś normalnie funkcjonować i utrzymywać się na powierzchni. I te przedsiębiorstwa są naprawdę jeszcze w tej chwili słabe ekonomicznie. Jesteśmy na dorobku. Dlatego ja między innymi jestem temu przeciwna, bo o ile podatek nałożony na te supermarkety, czy hipermarkety, czy sklepy wielkopowierzchniowe, te wielkie i tak sobie poradzą, ale to tak czy inaczej będzie przeniesione i to po prostu no, wyrazi się w inflacji, więc być może, że tą inflację zamortyzujemy, podnosząc z kolei wynagrodzenia. Jeśli podniesiemy wynagrodzenia, to ten program 500 plus przestanie mieć po jakimś czasie sens, bo te 500 zł będzie po prostu niewiele warte, jeżeli chodzi o możliwość kupienia czegokolwiek za to, prawda? I wtedy się powie, no tak, ale fiasko, to tutaj przy opodatkowaniu banków, czyli tak naprawdę podniesieniu ceny kredytu, no i utrudnieniu wobec tego dostępu też, bo my pamiętajmy, że kredyt to nie jest tak na życzenie, bo być może pani ma takie wrażenie, że każdy idzie i może dostać kredyt. Tak nie jest. Trzeba mieć zdolność kredytową. Tak, bez niczego to dają kredyt pośrednicy kredytowi, prawda, którzy mają inne sposoby windykacji należności. Więc ja dlatego właśnie mówię, że są inne możliwości sfinansowania tego programu, przynajmniej w tej fazie wstępnej, w fazie wdrażania, bo ja jestem dosyć elastyczna. Jeżeli widzę, że sytuacja się zmienia, to w gospodarce nie jest tak, że coś raz na zawsze coś ustalone i raz na zawsze prawdy są objawione. Ale dzisiaj, na dzisiaj, na to, co mamy w ciągu najbliższych miesięcy, wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby poszukanie innego źródła finansowania tychże programów rządowych, bo to są w gruncie rzeczy programy rządowe, można by to jeszcze szerzej przedyskutować, niż właśnie sięganie do czyichś pieniędzy, bo jak powiedziałam, znajdą się w sytuacji bardzo trudnej, na przykład małe przedsiębiorstwa albo rodziny, które już są zadłużone. Tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście nie każdy musi się z tym zgadzać, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić, że czasami to, co widać na powierzchni, w głębi wcale nie jest takie, jak nam się wydaje. Zwłaszcza, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia no, osoby, która nie drąży tego tematu, tylko obserwuje pewną rzeczywistość i ocenia ją tak, jak ją widzi.
Ja też mam w świadomości, że na pewno sobie wiele osób teraz zadaje sobie pytania, albo stwierdza, albo mówi takie zdanie, no ale Węgrom się udało.
No tak, ale Węgry to jest zupełnie inna gospodarka. Gdybyśmy mieli taką sytuację jak Węgry, gdybyśmy mieli tak nowoczesny przemysł, gdybyśmy mieli 90% wyrobów tak zwanej wysokiej techniki w naszym eksporcie, a więc wyrobów o bardzo wysokiej wartości dodanej, to tak, gdyby nasze społeczeństwo chciało i zgodziło się na to, że obniżamy poziom życia o na jakiś czas po to, żeby potem było nam lepiej, to tak, ale ja wydaje mi się, że widzę zupełnie coś innego. Ja raczej widzę oczekiwanie bardzo wielu ludzi, że im się poprawi oraz widzę ogromny lęk, zwłaszcza tych, co się zorganizowali w komitetach obrony demokracji, chociaż żadna demokracja nie jest zagrożona, ale hasło jest dobre. Niektórzy mówią, że trochę inaczej to rozszyfrowali ten skrót, ale nie chciałabym go w tej chwili już rozwijać. Ci ludzie się z kolei boją pogorszenia warunków życia. A więc w Polsce żaden program, żaden, który w tej chwili spowodowałby obniżenie stopy życiowej, nie wchodzi w grę. Z tym, że tutaj też na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że to obniżenie poziomu życia na Węgrzech spowodowało, że oni mniej więcej mają w tej chwili taki poziom życia jak obecnie w Polsce. A my, jeżeli wyższy, obniżymy tak? poziom życia, to do jakiego? Jak mamy daleko się posuwać w dół? Do poziomu Ukrainy, Białorusi, a może jeszcze dalej? Także ja myślę, że to byłoby absolutnie wbrew oczekiwaniom społecznym i że raczej ludzie liczą na to, że im się musi poprawić, a poprawia się wtedy, kiedy gospodarka wchodzi na ścieżkę wzrostu, a żeby była ścieżka wzrostu, to musi być finansowana, a jak musi być finansowana i mamy dominację małych i średnich firm w naszej gospodarce, różnych przedsiębiorstw rodzinnych, przecież mnóstwo osób z tego się utrzymuje, to nie możemy doprowadzać do takiej sytuacji, że potworzą się zatory płatnicze i że będziemy mieli tutaj rzeczywiście problemy w sektorze, który i tak w tej chwili no, ma pewne trudności, ale funkcjonuje i na razie można powiedzieć, że się rozwija zupełnie dobrze i dynamicznie i ma jeszcze szansę na lepszy rozwój w przyszłości.
Bardzo dziękuję. I już odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pan na antenie. Jak ma pan na imię?
Pani profesor, jakie mają być te konkretnie inne źródła finansowania programów rządowych? Bo mówi pani, że ani z zwiększenie opodatkowania tych firm, które płacą mało, w tym wypadku banków, w porównaniu do zysków, jakie choćby w ubiegłym roku 16 miliardów złotych, ani tych, które w ogóle nie płacą, wielkopowierzchniowe sklepy, tak potrafią manipulować kosztami, że wychodzą z zyskiem blisko zero, a nawet wykazują straty. Więc skoro nie mamy rzeczywiście sięgnąć do tych źródeł, to jakie mają być te inne źródła finansowania, bo nie za bardzo rozumiem, skąd rząd mógłby sięgnąć. No mówimy tu jeszcze o nadzwyczajnych dochodach ze sprzedaży pasm tych, które w ubiegłym roku zostały rozdysponowane w strefie nadawania programów telewizyjnych i tak dalej.
A wie pan,
ale
to może
konkretnie o jakich innych nowych źródłach?
No właśnie.
Jest mowa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pani profesor już wcześniej wspominała o tym, ale...
Mówiłam przede wszystkim, że można by powołać bank, bo bank ma to do siebie, że kreuje pieniądz. I po prostu to jest najłatwiejszy sposób. Albo powołać bank, albo jeden z banków, które już są banków państwowych. No, jak wiadomo, jest tylko jeden bank państwowy, ale są też jeszcze inne banki, które mogłyby przyjąć przynajmniej w jakimś okresie pilotażowym taki program i zastanowić się, jak to funkcjonuje. A jeżeli chodzi o... Ja nie powiedziałam, że nigdy absolutnie nikogo nie można, prawda? Bo ja się nie zarzekam, że... Ja mówię, że w tej chwili nie należałoby tego robić. W tej chwili. Ja nie wiem, czy ja nie zmienię zdania za rok, kiedy inaczej to będzie można rozwiązać, albo będą jakieś inne potrzeby, ale to nie ze względu na to, żeby przesunąć pieniądze z sektora bankowego do gospodarstw domowych, właśnie z tytułu tego programu 500+, tylko może z jakichś innych ważniejszych powodów, prawda? Bo to nie jest aż taka suma, żeby nie można było tego sfinansować właśnie poprzez kreację pieniądza w jakiś tam umiarkowany sposób, ale nie tylko to. Natomiast zabieranie komuś pieniędzy, no wydaje mi się w tej chwili dosyć, bo my zabierzemy te pieniądze tak naprawdę małym i średnim przedsiębiorstwom oraz tym gospodarstwom domowym, które i tak są zadłużone, albo tym gospodarstwom domowym, które kupują w sklepach wielkopowierzchniowych. A zaręczam, że żadna bogata polska rodzina raczej nie kupuje w sklepach wielkopowierzchniowych, tylko raczej kupują tam rodziny o niskich i średnich dochodach. Więc tutaj trzeba by zastanowić się. Natomiast ja nie mówię o konkretnym programie sfinansowania tego z jakiegoś podatku, poza tym projektem wykorzystania banku państwowego czy utworzenia nowego. Ja mówię o czymś innym, ale to byłaby trochę rozmowa, powiedzmy, nieco dłuższa. Przecież w Polsce popełniono bardzo wiele błędów, przyznając przywileje firmom zagranicznym, które do nas wchodziły. Jeżeli pan mówi, że nie płacą podatków, to nie dlatego, że są tacy mądrzy i tak świetnie umieją wszystko zapisywać i rejestrować w swoich księgach, chociaż to też, ale od tego też są przecież i audyty, i różne inne formy jakby sprawdzenia, czy tam się wszystko dzieje w porządku i czy nie zostało złamane prawo, ustawa o rachunkowości, inne normy prawa, które u nas są. Więc może by należało oczywiście trochę wyraźniej przyjrzeć się tym firmom, bo Tu mogą być pewne nadużycia. Ale to, jak powiedziałam, nie jest rola państwa, tylko rola stosowania prawa i tego, żeby to prawo rzeczywiście było równe dla wszystkich. Ale myśmy popełnili, moim zdaniem, również bardzo zasadnicze błędy, z których nie można się wycofać z dnia na dzień. Dlatego powiedziałam, może kiedyś zmienię zdanie, bo to wszystko zależy od okoliczności. Tworząc tak zwane strefy specjalne. Otóż co to są? I tam rzeczywiście jest hulaj dusza bez kontusza i oczywiście będą bardzo popierające to rozwiązanie opracowania, bo one są sponsorowane przez zachodnie korporacje, które rzeczywiście na tym korzystają, przenoszą się ze strefy do strefy albo nawet między krajami, prawda, bo to nawet te strefy w Polsce, co jest w ogóle dla mnie już takim absurdem, którego nie jestem w stanie zrozumieć, chyba że przyjrzę się, kto to tworzył i gdzie teraz jest. No to wtedy staje się to dla mnie oczywistą oczywistością, jak powiedział klasyk. Otóż te strefy to jest po prostu rzeczywiście sposób na to, żeby transnarodowe korporacje realizowały tutaj zyski i nie płaciły żadnych podatków. Jeżeli takie strefy powstały, no to trudno jest je teraz likwidować jednym posunięciem pióra, no bo w końcu nie możemy być krajem niewiarygodnym. Ale przede wszystkim należałoby się przyjrzeć i wygaszać powoli te strefy. Bo wtedy te firmy, które tam są, jeżeli to są firmy stabilne, to one i tak zostaną, będą prowadziły działalność i będą jakieś podatki płaciły. Natomiast jeżeli my czynimy taki ruch, że właśnie zwalniamy cudzoziemców, czy każdego, kto ma tutaj jakieś legitymację, żeby przedstawić jako tak zwany nierezydent. I on może tam swoją firmę uplasować i przez jakiś bardzo długi czas jest niezwolniony z podatków, z płacenia podatków, no to wiadomo, że z tego skorzysta, bo każdy z nas, nawet pan, który tutaj nam zwracał taką uwagę na to, że trzeba wszystkiego podatkować, każdy z nas, gdyby mógł nie płacić podatków, to by nie płacił. Bo my wszyscy chcielibyśmy, żeby państwo pełniło dobrze swoje funkcje, realizowało swoje zadania i każdy z nas jest zadowolony, jeżeli jest czysta droga, dobrze oświetlona, jest, wszystko jest jak należy, prawda? Te wszystkie funkcje gospodarcze są spełnione jak najlepiej, ale z drugiej strony, no wiadomo, że ktoś musi za to zapłacić. No kto? No podatnicy. Dlatego uważam, że przede wszystkim należy wycofać się z błędów, które popełniono i które do tej pory są, bo myśmy się z tym oswoili i uważamy to zupełnie za zjawisko normalne, a co więcej, sama uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, gdzie wypisywano jakieś zupełnie absurdalne tezy i udowadniano to, że te strefy, one pobudzają rozwój gospodarczy i tak dalej. Tego typu strefy były tworzone w latach 60. w krajach słabo rozwiniętych po to, żeby ożywić regiony całkowicie opuszczone, opustoszałe. Na przykład takie strefy powstawały gdzieś tam na granicy pomiędzy Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Tak, one się nie sprawdzały pod żadnym względem, bo jeżeli nawet coś takiego istnieje, to albo to jest enklawa zwolniona z podatków, albo to jest no w ogóle jakiś taki twór, który jest tworem tymczasowym, w momencie, kiedy wygasa licencja, to on zanika. Więc jest pierwsza taka rezerwa, jak gdyby. Ale druga jest taka, że w ogóle trzeba by się przyjrzeć, jak w Polsce funkcjonują podatki, jak funkcjonuje cały system podatkowy. Z tym, że to nie jest przedmiot dzisiejszego naszego spotkania i wydaje mi się, że nie możemy aż tak daleko uciekać z dygresjami, no bo ja mogę przedstawić moje poglądy na temat podatków, chociaż akurat tym się nie specjalizuję, bo jestem raczej makroekonomistą, miałam tylko ogólny pogląd, jak mniej więcej te podatki powinny funkcjonować, natomiast nie wchodzę w takie szczegóły, ale ja wiem, że w Polsce prawo podatkowe było bardzo represyjne wobec polskich przedsiębiorstw do czasu wejścia do Unii Europejskiej. Czyli do 2003 roku było bardzo represyjne. Między innymi przy pomocy podatków niszczono polskie przedsiębiorstwa, czyniąc je niekonkurencyjnymi. Natomiast w momencie, kiedy było wiadomo, że przyjdą tu obce firmy, to nastąpiła gwałtowna redukcja podatku, bo myśmy mieli tuż w przeddzień 37% podatek ten dochodowy podstawowy, potem zeszliśmy do 19%. No i to jest pierwsza jak gdyby rezerwa, skąd mogą pochodzić pieniądze. A druga, i o tym chciałabym powiedzieć, ale to jest znowu temat na osobne spotkanie. Druga jest taka, że ja ciągle twierdziłam i twierdzę, że w Polsce, jeżeli chcemy mieć gospodarkę w miarę stabilną, trzeba odbudować sektor publiczny. I nawet w programie Prawa i Sprawiedliwości to jest, ale to nie jest dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. Jeżeli ja będę miała własne publiczne przedsiębiorstwa, to te publiczne przedsiębiorstwa będą mi płaciły dywidendę. I wtedy ta dywidenda nie będzie uciekała za granicę, tylko ona zostanie w kraju. A jeżeli ona zostanie w kraju i kraj będzie się rozwijał, to również zachodnie korporacje, które mają tu swój biznes, nie będą wywoziły tych pieniędzy, bo będą postrzegały, że warto jest w naszym kraju inwestować, bo jest popyt. Jeżeli ja nie mam popytu, to żaden inwestor nie będzie inwestował tu pieniędzy, tylko wywiezie je tam, gdzie one będą przynosiły dochód. A więc tam, gdzie opłaca się rozwijać produkcję. W związku z tym, jak powiedziałam, musi być więcej państwa w gospodarce, bo rola państwa została absolutnie w tej chwili zmarginalizowana. państwo praktycznie nie istnieje i byliśmy z tego strasznie dumni, bo to są właśnie wpływy tej doktryny neoliberalnej, która mówi, że w ogóle najlepiej, żeby państwa nie było, bo my sobie świetnie to poradzimy, bo rynek wszystko ureguluje, tylko zapomina się o tym, że to nie jest XVIII wiek, bo wtedy się pojawiły takie koncepcje, jako zresztą odpowiedź i negacja monopoli królewskich. Dzisiaj nie są to monopole królewskie, dzisiaj są to monopole ekonomiczne, które wyrosły na gruncie centralizacji i koncentracji procesów produkcji na skutek takich, a nie innych technologii, które wymagają wysokich nakładów. Więc państwo musi stworzyć przeciwwagę z jednej strony w postaci tam, gdzie nie są wymagane takie wysokie nakłady tego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie może wejść polski kapitał, te przedsiębiorstwa są niszczone. Są niszczone w majestacie prawa, bo prawo na to zezwala, a z drugiej strony samo tam, gdzie jest potrzebny duży kapitał, duży, odzyskać przede wszystkim władztwo nad tymi przedsiębiorstwami, właśnie nie nad bankami przede wszystkim, bo z tym sobie poradzimy. Banki jest łatwo tworzyć i można je rozwijać. O wiele trudniej, bo tam nie są skomplikowane jakieś technologie. Natomiast trzeba tylko wiedzieć, jak się tym zarządza. Natomiast trzeba stworzyć rzeczywiście sektor państwowy taki, żeby przynajmniej 20% naszego produktu krajowego brutto pochodziło z tego sektora. Jeżeli nie, to będziemy mieli dyktat obcych korporacji, będziemy mieli różnego rodzaju zmowy, będziemy mieli różnego rodzaju naciski ze strony właśnie tej światowej finansjery, bo oni de facto rządzą dzisiaj nie tylko rynkami finansowymi, ale również i gospodarką krajów, które są, no powiedzmy, na ekonomicznie no, słabe. No, Polska nie jest potentatem ekonomicznym. Jesteśmy krajem na średnim poziomie rozwoju, mamy średnią gospodarkę. Prognozy nie są dobre, bo wszyscy mówią, że spadniemy znacznie poniżej tego poziomu, który mamy teraz, jeśli będziemy dalej krążyli w kółko, prawda, i tak dreptali właściwie w miejscu, mówiąc, że idziemy. Bo mnie czasami to, co widzę i co obserwuję od wielu, wielu lat, przypomina właśnie taką operę, gdzie wychodzi batalion żołnierzy, prawda, poprzebierany w jakieś tam stroje, drepczą w miejscu i śpiewają, idziemy, 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 idziemy. No idziemy, tylko drepczemy w miejscu w gruncie rzeczy, bo ten postęp jest, ale on jest tak wolny, że on nie pozwoli nam skrócić dystansu do Europy Zachodniej w jakimś takim wyobrażalnym, szybkim horyzoncie czasowym, tak żeby jeszcze to pokolenie mogło rzeczywiście powiedzieć, że ono trochę rzeczywiście mamy ten dystans mniejszy.
Czyli panie profesor, tak reasumując ten ostatni wątek, więcej polskich banków, tak?
To znaczy tak, więcej polskich banków, ale nie w ten sposób, banki, że my tak? odbieramy coś tak, komuś. Tak. Chociaż oczywiście, no, jeżeli będzie biznesowo to opłacalne dla tych banków, które, polskich, które są, z polskim kapitałem, tak, ale w ogóle na świecie jest tak, że mniej więcej aktywa banków, aktywa, czyli te, no, no umówmy się tak, to nie do końca tak jest, ale powiedzmy sobie, kredyty, tak? No bo niektórzy się mylą aktywa z kapitałem. No kapitał to jest akurat po pasywach, bo to jest zobowiązanie. Więc aktywa banków, czyli to, co naprawdę w gruncie rzeczy jest kredytem z punktu widzenia banków, one są w Polsce mniej więcej na poziomie 1/3 w relacji do PKB niż na Zachodzie. Ja nie twierdzę, bo tam jest akurat przerost, tego jest za dużo. Są kraje, gdzie są na przykład aktywa banków 7-krotnie większe niż, to małe kraje, niż całe ich PKB, czyli to, co się w sferze realnej wytwarza. Ale to jest tak, jak banki i pieniądz kredytowy pełni taką rolę w organizmie ekonomicznym, jak krew w naszym organizmie, krew, limfa. Musi to być, bo jeżeli tego jest za dużo, to też jest katastrofa, prawda, i można dostać zawału, prawda, ale jeżeli jest za mało, to jest anemia i organizm zamiera. My jesteśmy na takim etapie, że mamy anemię i w związku z tym trzeba pobudzić, oczywiście nie doprowadzając, no, no musi robić specjalista, prawda? Ale mamy przecież, jak powiedziałam, specjalistów i w rządzie, i mamy Bank Centralny, mamy Ministerstwo Finansów, które odgrywa istotną rolę jako organ nadzoru regulacyjnego. Mamy KNF, które pilnuje o tym, żeby bezpiecznie było, więc są w Polsce i instytucje, i organizacje, i wiedza, jak należy to czynić, ale jak powiedziałam, każdy, kto wie, jak wygląda sytuacja na Zachodzie, przyzna, że w Polsce sektor bankowy, w ogóle rynek finansowy, ale zwłaszcza sektor bankowy jest za mało rozwinięty w stosunku do potencjału gospodarczego. I to, że widzimy te różne, powiedzmy, witryny banków, które obsługują klientów detalicznych, to nic nie znaczy, bo przecież to jest tylko szyld, to jest tylko wizytówka. A tak naprawdę to wszystko jest przecież wirtualna rzeczywistość, która jednak ma bardzo istotny wpływ na to, jak będzie funkcjonowała sfera realna. A specjalistów do tego, żeby dobrze rządzić tą sferą, jak sądzę, w Polsce nie brakuje. Podstawy instytucjonalne są, ustawy są, można je jeszcze poprawić, ale na pewno nie jest to tak, że nie mamy narzędzi, którymi można by to jakoś przenieść ze sfery, powiedzmy, pomysłu do rzeczywistej sfery gospodarki.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Radio Maria, halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, Michał z południa Polski.
Szczęść Boże.
W pierwszej kolejności chciałbym złożyć również życzenia wigilijne i noworoczne dla pani profesor, dla wszystkich słuchaczy i dla ojca prowadzącego. W drugiej kwestii chciałbym po prostu podziękować za, można powiedzieć, pierwszą, rzetelną i naprawdę uzupełniającą wiedzę większości Polaków wypowiedź pani profesor. Jest to naprawdę super, rewelacyjnie wytłumaczone i też chciałem przytoczyć takie słowa, które kiedyś usłyszałem podczas audycji pana Roberta Krolla, że pieniądz jest dla człowieka, nie dla człowieka, tylko dla ogółu społeczeństwa, z racji tego, tak jak pani profesor powiedziała, banki muszą udzielać kredytów, aby pieniądze krążyły wśród ludzi i dla ludzi służyły, a nie dla zaspokajania potrzeb tylko tak naprawdę jednostek. Także tutaj taka moja uwaga też do innych słuchaczy i bardzo dziękuję za audycję.
Dziękujemy panie Michale, szczęść Boże. Czy coś do tego pani profesor?
Nie, no bardzo się cieszę, że to się akurat spodobało, bo ja wiem, że to, co ja mówię, może być niepopularne, dlatego że jeżeli się ludziom wmawia przez dłuższy czas, że należy postąpić tak i tak, no to, a potem ktoś przychodzi i mówi, nie, to nie tędy droga, no to w pierwszej chwili może to budzić sprzeciw. Po prostu jest tak, że rzeczywiście, no jak patrzymy na powierzchnię, ja powiedziałam, na powierzchni jest co innego widać, a trzeba zajrzeć troszeczkę głębiej. I teraz tak, żeby zajrzeć głębiej, to trzeba być uzbrojonym. To tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, no patrzymy na coś, co istnieje, na przykład przez mikroskop albo przez teleskop. Ta rzeczywistość jest inna niż taka, którą dostrzegamy gołym okiem. Otóż ta różnica między mną a osobami, które akurat nie zajmowały się finansami, no bo problem polega na tym, że ja się zajmuję finansami praktycznie całe dorosłe życie. Bo skończyłam taki kierunek studiów i przez bardzo, bardzo wiele lat pracowałam właśnie albo jako jakiś tam dyrektor finansów, prawda, gdzieś tam, nie księgowy, nie inżynier kapitałowy, tylko właśnie te szeroko pojęte finanse. Czyli mój punkt widzenia jest bez wątpienia trochę inny niż osoby nawet, które mają wykształcenie ekonomiczne. Ale to jest taka różnica jak pomiędzy inżynierem, który buduje samoloty i inżynierem, który buduje domy, jest architektem. To jest troszkę coś innego. Jeden i drugi jest inżynierem i wzajemnie się powinni szanować. Ale punkt widzenia na to, jak należy działać, co ma powstać w wyniku ich pracy, jest trochę inny. Także bardzo się cieszę, że mam taką okazję, że przynajmniej no, powiedzieć, jak ja to widzę, dlatego że zwykle osoby o takich poglądach nie są dopuszczane do głosu, albo jeśli są, to one wtedy próbują sprzedać jakby, albo przynajmniej tak są odbierane, jakieś swoje racje i swoje interesy zabezpieczyć, tak? No bo jeżeli mówią to na przykład osoby związane z Nowoczesną.pl, nie, tych banków nie opodatkowujcie, no to oczywiście można mieć obawy, czy oni kierują się dobrem publicznym, czy własnym interesem. Natomiast proszę mi wierzyć, ja naprawdę nie mam żadnego własnego interesu. Nie pracuję w bankach, tylko na uczelni i to nie warszawskiej, a na uczelni katowickiej i to takiej skromnej uczelni. Nie jest to żaden wielki uniwersytet, chociaż bardzo kocham tę swoją uczelnię i kocham ludzi, z którymi tam jestem, dobrze się z nimi czuję. I nie mam interesu osobistego, żeby bronić banków, ale uważam, że moja przysięga, którą składałam jako doktor, obliguje mnie do tego, że jeżeli ja widzę, że ktoś w mojej ocenie, ja się mogę mylić, ale ja mówię tak, według mojej najlepszej wiedzy, chce zrobić coś, co może potem obrócić się przeciwko polskiej gospodarce, przeciwko właśnie tym małym i średnim przedsiębiorstwom, przeciwko gospodarstwom domowym, nie przeciwko tym wielkim, bo ci wielcy sobie zawsze poradzą. To wydaje mi się, że jest moim obowiązkiem powiedzieć, hola, hola, zastanówmy się, może warto się z tym wstrzymać, może nie pora, może trzeba to zaczekać i zobaczyć, co będzie za chwilę. Ja generalnie, jak powiedziałam, jestem przeciwna przesuwaniu bezpośrednio pieniędzy z jednego do drugiego jakby środowiska, prawda? No bo tu tym zabiorę, a tym dam. Nie. Czym innym jest konstruowanie budżetu, jeżeli na przykład uznamy, że z jakichś tam względów chcemy coś tam przyhamować czy pobudzić, to od tego oczywiście jest budżet i jego redystrybucyjna funkcja. Ale nie może być tak, że ja mam pomysł, zastanawiam się, jak to sfinansować i teraz się zastanawiam, komu ja mam to zabrać, żeby mój pomysł wcielić w życie. W momencie, kiedy są inne możliwości. Inne możliwości, które w ogóle nie były brane pod uwagę. Być może, że okaże się, że i to potrzebne, i tamto potrzebne, ale wtedy trzeba wszystkie za i przeciw zbadać. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Jeżeli to dociera do naszych słuchaczy, to się cieszę. Dlatego, że mówię, to wyglądałoby na to, że ja stoję po stronie pana Petru. Ja nie stoję po stronie pana Petru i nawet jeżeli miałam rzadką, ale nieprzyjemność występowania z nim w jednej audycji, a to dotyczyło wtedy akurat otwartych funduszy emerytalnych, to wspominam to jako właśnie nieprzyjemność. Ale jeżeli on ma rację co do sedna, bo ja się nie zgadzam co do celów, programu, sposobu wykonania, to niestety, ale ja muszę powiedzieć to samo, bo to wynika z mojej wiedzy, a nie mogę być osobą, która tylko mówi to, co chciałoby się usłyszeć, bo to jest akurat zgodne z linią programową.
Bardzo dziękuję pani i już odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Halo, halo?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Cześć Boże, jestem Paweł z Warszawy.
Miło mi.
Halo?
Tak, słuchamy panie Pawle.
Tak przysłuchuję się tej, nie od początku przyznaję, tej audycji. I muszę przyznać, że w 99% zgadzam się z panią profesor, bo też, no, bądź nie bądź mam związek jakby z ekonomią, natomiast również skończyłem studia ekonomiczne. Natomiast jest pewna rzecz, którą myślę, że chyba wszyscy pomijamy, bo my teraz jesteśmy na takim, nawet nie zakręcia, na takiej szerokiej prostej, bo w zasadzie to nie wiemy tak naprawdę, jak to się dalej potoczy. Fakt jest taki, że ten podatek bankowy, on uderzy jakby w kredytobiorców, głównie w tych najbardziej zamożnych, bo nie oszukujmy się, jakby zdolność kredytowa, żeby osiągnąć zdolność kredytową, trzeba naprawdę zarabiać tutaj w kraju i pokazać zabezpieczenia. No, wiem, bo również jestem kredytobiorcą. Natomiast chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, pani profesor, bo jakby myślę, że te 500 zł, które jakby pani profesor tutaj tak krytykuje, przełoży się mimo wszystko na wzrost gospodarczy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że my w tej chwili tak naprawdę jesteśmy, nie wiemy, co się wydarzy tak naprawdę w długiej perspektywie, bo te jakby pozbawienie środków OFE spowodowało, że głównie stracił rynek kapitałowy. Natomiast te 500 zł, liczę się, że to będzie około 2 miliardów, około miliarda złotych, chyba tak myślę, tak pamiętam, miesięcznie. Co ono spowoduje? 85% mniej więcej z tych środków trafi z powrotem do, jakby zostanie wpompowane w tą gospodarkę. Z czego tam liczę się około 20-30% powróci do Skarbu Państwa, czyli będzie zredystrybuowane ponownie. Część z tych środków zostanie przeznaczona na inwestycje, także jakby będzie szersza, jakby może nie tak szeroka grupa jak to znaczy OFE, natomiast będzie pewna grupa ludzi, która jest z tego skorzysta.
Panie Pawle, bo ja nie chciałbym znowu wałkować tematu, bo myśmy już trochę już o tym mówili, pani profesor o tym mówiła, nie wiem, czy pan usłyszał, ale z tego, co ja usłyszałem i chyba inni słuchacze, no to pani profesor tutaj po pierwsze nie krytykuje tego 500+.
No właśnie, ja mówię odwrotnie. Ja mówię, że to 500 zł może być impulsem prorozwojowym gospodarki pod warunkiem, że będzie wspomagane innymi jeszcze decyzjami rządu i że to jest bardzo dobry pomysł. Nawet mówiłam o tym, że te 500 zł może zadziałać tak, jak sławetne te butelki wypełnione banknotami w opowieści, anegdocie Keynesa, tak? Więc tutaj akurat nie ma między nami żadnej różnicy.
No bo tam żawka na pustyni gdzieś,
tak? Ja cały czas myślę, że te 500 zł to jest ta właśnie nawilżanie tej pustyni, bo jeśli dalej byłaby polityka deflacyjna w Polsce, tak jak ona jest realizowana od przynajmniej dwóch, trzech lat, nawet może trochę dłużej, to byśmy rzeczywiście doprowadzili do kompletnego wyjałowienia gleby, no bo jeżeli jest długotrwała susza, to tak to bywa. Czyli nasza gospodarka w tej chwili rzeczywiście potrzebuje tych pieniędzy pod warunkiem, żeby było to zrobione mądrze, a więc musi być również monitorowana sytuacja, jeżeli chodzi o siłę nabywczą złotego, no ale od tego mamy odpowiednie władze i one na pewno tego dopilnują. Natomiast to, co usłyszałam na temat OFE, no to wynika jednak z tego, że ja bym chciała panu polecić w takim razie mój artykuł, który teraz napisałam ostatnio, kolejny zresztą. Proszę państwa, w OFE nie było, nie będzie żadnych pieniędzy. Nigdy. Nie było i nie będzie. Tam są jednostki rozrachunkowe jak w każdym funduszu. I wobec tego rząd żadnych pieniędzy nie przejął, a cała operacja polegała tylko i wyłącznie na tym, żeby sztucznie oddłużyć państwo po to, żeby można było uniknąć, to chcę wyraźnie powiedzieć, uniknąć dalszego zamrażania płac i obcinania i tak już bardzo niskich świadczeń z ubezpieczenia społecznego. To była czysto operacja rachunkowa, taka sama, jaką przeprowadził pan Wokulski, bo pewnie jednak wszyscy znają lalkę, jeśli nawet nie z lektury szkolnej, to przynajmniej z filmu i serialu, który był, kiedy przedarł weksle pana Łęckiego. Nikt nic na tym nie zyskał, bo tego już nie było. Pieniądze zostały spalone na giełdzie. I tu pan podniósł jeszcze trzeci wątek, który ja bym chciała bardzo wyraźnie podkreślić, że on jest błędnie rozumiany. Otóż Polakom wmówiono, co jest absolutną bzdurą, że koniunktura w sferze realnej, czyli tam, gdzie powstają miejsca pracy, produkcja, tam, gdzie rzeczywiście powstaje pieniądz, bo podaż pieniądza to są te pieniądze, które ze sfery realnej idą do banków. Podaż pieniądza jest po pasywach. To są nasze depozyty, między innymi, w bankach. To jest podaż pieniądza, a nie to, co wypływa z sektora bankowego. Na to też zwracam uwagę, bo to jest często bardzo źle nawet tłumaczone z zachodnich pism. Ktoś to tłumaczy, nie bardzo rozumie, o co chodzi. Otóż ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że mówiono Polakom, że giełda to jest wskaźnik koniunktury. Tak, to jest wskaźnik koniunktury dla inwestorów portfelowych. Dla tych, którzy spekulują, dla tych, którzy grają na zwyżki i zniżki kursów oraz dla akcjonariuszy, którzy są właścicielami przedsiębiorstw i którzy patrzą, czy wartość ich portfela rośnie czy spada. Czyli dla wszelkiej maści, nazywa się ich inwestorami, ale dla wszelkiej maści spekulantów. Z tego nie powstaje ani jedno miejsce pracy w sferze realnej. A więc kierowanie publicznych pieniędzy, bo co innego, jeżeli ktoś chce kierować prywatne, niech sobie to robi. Publicznych pieniędzy, jeszcze raz podkreślam, po to, żeby prywatni inwestorzy napychali swoje kieszenie, które są zresztą przepastne i bez dna, to jest potworny błąd. OFE spełniły te role, one miały jeszcze inną rolę do spełnienia. Ja o tym piszę bardzo dużo w swojej książce, ale jak mówię, nie mogę tego tematu podjąć. Natomiast proszę mi wierzyć, koniunktura w sferze realnej wcale nie zależy od giełdy. Ona być może zależała dawno, dawno temu, w XVI wieku, kiedy nie było innych możliwości pozyskiwania kapitału na bardzo ryzykowne przedsięwzięcia, jak właśnie podejmowanie wspólnych akcji, stąd mamy nawet tę terminologię, akcje. W ten sposób zdobywano kapitał, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, kiedy mamy dawno rozbrat pieniądza z jakąkolwiek kruszcową podstawą. To jest inna rzeczywistość. Natomiast ci, którzy są zainteresowani tym, żeby pompować pieniądze na rynki właśnie kapitałowe, a zwłaszcza na giełdę, zwłaszcza na rynki terminowe, które są niczym innym jak wielką jaskinią gry i pralnią brudnych pieniędzy, bo tam można każdą sumę zalegalizować. I to nie tylko ja mówię, ale proszę poczytać, co piszą na ten temat naprawdę autorytety światowe. Przywołuję je w mojej książce. Więc tam wiadomo, że to jest zupełnie odrębna, wyalienowana względem sfery gospodarczej sfera. Co więcej, ponieważ zyski, które ze spekulacji mogą pochodzić, bo można wszystko stracić, ale można też bardzo osiągać wysokie zyski, zachęcają do takich właśnie inwestycji, nazwijmy to, bo to się tak nazywa, to one odciągają kapitał, który mógłby być zainwestowany w sferze realnej. Bo ja nigdy nie zarobię w sferze realnej w ciągu 3 miesięcy 100 za 100. Prawda? Nie ma takiej możliwości, ale obstawiając dobrze albo mając możliwość wpływania na to, co się będzie działo, chociażby czy na, z walutami, czy na WIG-ach, ja mogę mieć 100 za 100 w bardzo krótkim czasie. I dlatego ci, którzy są powiązani z rynkiem kapitałowym, starają się wmówić, że koniunktura giełdowa ma bezpośrednie przełożenie na sferę realną. Nie, takiego przełożenia nie ma. Natomiast odwrotnie. To, że rynek kapitałowy żyje własnym życiem, że pojawiły się jakieś przedziwne produkty inżynierii finansowej, które mało kto w ogóle rozumie, co tam jest, już doprowadziło nie jeden raz w gospodarce światowej do kryzysu najpierw finansowego, a potem ten kryzys przenosi się na sferę realną. Ostatni kryzys, który mieliśmy, taki bardzo dotkliwy, z którego się nie może świat do dzisiaj wygrzebać, być może są oznaki, że w tej chwili zaczyna coś drgać tak naprawdę, ale też nie wiadomo, jak długo to potrwa, to był kryzys, który również został wywołany na giełdzie. Wszystkie wielkie kryzysy brały początek na giełdzie. Także to musimy o tym pamiętać. Polska niech sobie ma tą giełdę, ja nie mam nic przeciwko niej. Trzeba, jeżeli możemy mieć kasyna, to możemy mieć i giełdę. Nie mam nic przeciwko temu. Może tam niektórzy nawet jeszcze potrafią coś z tego pozytywnego wykrzesać. Natomiast my musimy przede wszystkim dbać o rozwój sfery realnej, bo tam powstają miejsca pracy, tam powstaje PKB, tam się tworzy nasz dochód narodowy. Od tego zależy jakość naszego życia i poziom zaspokojenia potrzeb.
Bardzo dziękuję, pani profesor. I już kolejna osoba. Halo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pan na antenie.
Z tej strony Adam z Poznania.
Miło mi.
W wielu kwestiach z panią profesor się zgadzam, ale w krótko w trzech powiem, w których się nie zgadzam. Mianowicie nie zgadzam się na robienie z tej ustawy, ustawy socjalnej. Ta ustawa miała być ustawą prodemograficzną i powinny faktycznie dostawać 500 zł rodziny z dwójką dzieci i więcej.
No to jeżeli... pani profesor, ja tylko szybko powiem. Pani profesor tak mówiła właśnie, ale dobrze.
Ale pani profesor proponuje, żeby każde dziecko dostawało 500 również w rodzinach, gdzie są jedynacy. No to się robi z tej ustawę socjalną. Ja znam wiele osób w Poznaniu właśnie, które mają jedno dziecko i w dużej mierze wynika to z kultury właśnie konsumpcyjnej, o której jedna z pań dzwoniących mówiła, i z małej otwartości na życie. Więc jeżeli mielibyśmy dawać wszystkim pieniądze od pierwszego dziecka, to proponowałbym to zdywersyfikować. Pierwsze dziecko przykładowo 250 zł, drugie 500, trzecie 750, na przykład czwarte 1000 i potem znowu spada do 500 i 200 do zera. Natomiast jeśli chodzi o kwestię handlu, pani profesor powiedziała, że nie odnowimy małego handlu opodatkowując sieci wielkopowierzchniowe. To się zgadza, natomiast w Polsce mamy na osobę o połowę mniej metrów powierzchni handlowych niż na przykład w Niemczech, więc problem polega na tym, że nie wprowadzają na przykład z powrotem ustawy WOH, tak zwanej, czyli tej, to była kiedyś ograniczającej budowę tych sieci, lub właśnie tego poprzez taki podatek. Udział handlu dyskontowego, czyli hipermarketów w handlu w Polsce zwiększy się z obecnych 50% do na przykład 70% czy 80%, a przecież jedno miejsce pracy w dyskoncie to są 3 miejsca stracone pracy w małych sklepach. Natomiast nie jestem zwolennikiem kultury kredytowej. Moja mama, prowadząc firmę krawiecką w ciągu 30 lat, dorobiła się nie biorąc kredytów, nawet jako przedsiębiorca. Natomiast musimy pamiętać, że kredyty, chociażby właśnie też na mieszkania, i dostęp do mieszkań powoduje, że kredyt staje się kolejnym dzieckiem, czyli to o tym się mówi, czyli wcale też dostęp do mieszkań poprzez kredyty nie zwiększa dzietności, natomiast powoduje, że ci ludzie zamiast odkładać 15 lat, potem spłacają 35 lat te kredyty, a na końcu się kończy tym, że ich rodzice, w związku z tym, że nie mieszkają z rodzicami i wielopokoleniowe rodziny przez to się kończą, na końcu tych rodziców oddadzą do domu starców. Więc w tych trzech punktach się z panią profesor nie zgadzam. Jeśli pani profesor chce zrobić z tego ustawę socjalną, to mam pytanie, jakie pani profesor ma propozycje prodemograficzne? Dziękuję.
Dziękuję panie Adamie.
To znaczy tak, po pierwsze, jeżeli mówimy o socjalnej, to właśnie jest tak, jak pan mówi, że ja różnicuję od poziomu dochodów. To wtedy mam do czynienia z ustawą socjalną, ponieważ przyjmuję kryterium dochodowe. I tak jest w ustawie o pomocy społecznej i niestety ta ustawa, którą widziałam w kształcie, który jest, mówię o ustawa dotycząca projektu 500+, tak została pomyślana i ja się właśnie z tym nie zgadzam. Dlatego, że uważam, że polityka prorodzinna to jest polityka, która mówi o świadczeniu na rzecz rodziny. A jeżeli rodzina, no to znaczy tam, gdzie jest dziecko, prawda? Może być rodzina pełna, niepełna i tak dalej. Po drugie, jeżeli ktoś nawet dostanie te pieniądze niesłusznie, to powiedziałam, że lepiej, bo to jest na wniosek, tak? Czyli są rodziny, które być może nie wystąpią o te pieniądze, są rodziny, które wystąpią. Jeżeli ktoś, zgadzam się z tym, że powinna być pewna gradacja co do tego, jakie powinny być te dodatki, ale tutaj instrumentem uzupełniającym są zasiłki na dzieci. One są zróżnicowane. Może to jest źle zrobione, no ale wszystkiego naraz się nie da poprawić. Ja rozumiem, że tutaj celem tej ustawy, i tutaj chyba pan nie zrozumiał w ogóle tego, co ja powiedziałam, celem tej ustawy, ja to powtarzam po raz kolejny, żeby nie było wątpliwości, moim zdaniem, nie powinno być nakłanianie polskich rodzin do posiadania większej liczby dzieci, chociaż to nie jest oczywiście złe, jeżeli w rodzinie będzie więcej niż jedynak, nawet niż dwójka, jeżeli będą to rodziny, gdzie tych dzieci będzie nawet troje, czworo, czy no ile tam rodzina będzie mogła sobie wychować je i zapewnić godziwe warunki bytu, bo przecież to nie chodzi o to, żeby dzieci były tylko dlatego, że 500 zł można dostać, prawda? Tylko celem tej ustawy miało być podniesienie komfortu wychowywania dzieci, zapewnienia im możliwości dostępu do dóbr, na które normalnie rodzina nie mogłaby sobie pozwolić ze względu na szczupłe dochody. A dochody polskich rodzin są niskie. Statystycznie są to dochody niskie, dlatego że gdybyśmy popatrzyli na poziom życia i jak wygląda średnio w różnych grupach, zresztą mam na myśli przede wszystkim oczywiście rodziny pracownicze, nie mówię o krezusach, bo ja nie sądzę, żeby ktoś, kto naprawdę żyje z kapitału, szedł i po 500 zł do ZUS-u składał wniosek, chociaż być może, że tak się zdarzy. Otóż tam by chodziło o to, żeby podnieść wyżej poziom życia w polskich rodzinach. Ja nie wiem, czy pan zajrzał do statystyk, a warto, dlatego że w Polsce przeciętnie w tej chwili dochód na osobę w rodzinie, mówię przeciętnie, czyli będzie wiele rodzin poniżej, będą też rodziny powyżej. To jest około 1200-1300 zł. Otóż proszę pana, to jest kryterium uznawane w Eurostacie za kryterium minimum socjalnego. Ja wiem, że ono ma się nijak do tych minimów, które my mamy w Polsce, czy ustawowego, czy subiektywnego, prawda, czy relatywnego, czy ustawowego, bo one są ustawione na takim poziomie, że właściwie zapewniają tylko przetrwanie biologiczne. Ja uważam, że ustawa 500+, jeżeli będzie dobrze napisana, nie powinna ludzi nakłaniać do tego, żeby mieli więcej dzieci, bo to przysporzy im dodatkowe dochody, tylko uważam, że ta ustawa powinna skłaniać polskie rodziny do tego, żeby zapewnić tym dzieciom, które są i tym, które być może się narodzą, lepsze warunki rozwoju, lepsze warunki wychowania. Być może nawet to jest taka ustawa, która spowoduje, że matki będą chętniej zostawały z dziećmi wtedy, kiedy są najbardziej tym dzieciom potrzebne, z małymi dziećmi, żeby dzieci nie musiały zbyt wcześnie być oddawane do żłobków, gdzie jest naprawdę, nawet jeżeli to jest opieka profesjonalna, to nie zastąpi opieki matki czy rodziców. A więc jak powiedziałam, to nie jest ustawa, wprost przeciwnie, ta ustawa, która jest, ma w tej chwili w znacznej mierze ze względu na kryteria dochodowe charakter ustawy socjalnej, ja uważam, że to powinno być świadczenie rodzinne, które wynika z tego, że składamy wniosek i dostajemy te pieniądze po to, żeby te dzieci, które są, miały lepsze warunki życia i rozwoju. Żeby polskie rodziny nie musiały wegetować w większości, w znacznej swojej większości, bo nie mówię o głodujących dzieciach, o innych takich patologiach. To nie o to chodzi. Na poziomie wyższym niż mamy w tej chwili, bo ten poziom, który mamy, jest uważany w Unii Europejskiej za niewiele wyższy od minimum socjalnego. Oczywiście nie, proszę nie mylić minimum socjalnego z minimum biologicznym, bo to jest trochę inna kategoria. Minimum socjalne to jest takie, które zapewnia prawidłowy rozwój człowieka, funkcjonowanie w społeczeństwie, dostęp do dóbr kultury, do wypoczynku, do rekreacji. Nasze dochody są niskie, bo nasze pensje były pod kontrolą. Nasze pensje wzrosły w ciągu 25 lat realnie tylko o 70%, a nasz PKB podwoił się w tym czasie. Nasza wydajność pracy również wzrosła ponad trzykrotnie, więc nie zostaliśmy należycie jak gdyby opłacani i to rzutuje na sytuację dochodową polskich rodzin. Nie da się tego naprawić jednym posunięciem pióra. Jesteśmy na początku tej drogi, ale trzeba jednak ten pierwszy krok, jak powiedziałam, zrobić. Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku, to jest ten pierwszy krok. Jeżeli tu popełnimy błąd, no to trudno. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Bardzo często ja to się też z tym spotykam, że my inaczej patrzymy, znaczy uważamy, że coś jest niesprawiedliwe, jeżeli ktoś, kto ma trochę wyższy poziom życia od nas, jeszcze coś dostanie. A ja tak nie uważam. Dla mnie jest istotne, co ja mam. A jeżeli nawet ktoś dostanie coś, może nawet niesłusznie, może, nie wiem. To jest jego sprawa. To jest jego sprawa. Lepiej jest, jak powiedziałam, dać omyłkowo jednej osobie za dużo, niż zostawić bez wsparcia osobę, która tego wsparcia bardzo potrzebuje. A co do kredytu? No trudno mi powiedzieć, bo pan mówi o przedsiębiorstwie pana mamy. Ja nie wiem wprawdzie, jakie to było przedsiębiorstwo, w jakiej skali działało, ale ja wiem, że jeżeli to jest coś więcej niż jakaś jednoosobowa działalność gospodarcza, to zazwyczaj bez kredytu obyć się nie możemy. Nie da się prowadzić bez kredytu sklepu, nie da się bez kredytu uruchomić jakiegokolwiek, chociażby najmniejszego zakładu produkcyjnego, bo zatrudnia się ludzi, bo są potrzebne maszyny, urządzenia, są potrzebne inwestycje. Oczywiście są takie rodzaje działalności, że kredyt nie jest potrzebny. Jeżeli ktoś otwiera sobie szkółkę językową i uczy tam 5 dzieci, no to faktycznie no te 5 krzeseł i 2 ławki sobie może kupić. Jeżeli to jest, ja mam też bardzo taką zaprzyjaźnioną panią, która prowadzi punkt krawiecki, punkt napraw i ona oczywiście nie korzysta z kredytu, bo ona na bieżąco przyjmuje pracę. Ale gdyby chciała rozwinąć to szerzej, stworzyć na przykład jakiś zakład produkcji odzieżowej, no to bez wątpienia ten kredyt musiałaby wziąć, bo niestety dochody z indywidualnej działalności gospodarczej, nawet jeżeli pomaga cała rodzina, zazwyczaj nie są aż tak wysokie, żeby można było sfinansować nie tylko bieżącą działalność, ale rozwój przedsiębiorstwa. Bo chcę jeszcze raz powiedzieć bardzo wyraźnie, kto się nie rozwija w gospodarce, ten nie ma szans na przetrwanie. Prędzej czy później zostanie po prostu wyeliminowany. Także nie musicie się państwo ze mną zgadzać w tym, co mówię, bo ja staram się raczej przedstawiać to od strony takiej trochę jakby dydaktycznej, nie ukrywam tego, tłumaczyć rzeczy, ponieważ ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli my nie mamy wielu lat pracy, takiej właśnie, no takiego ślęczenia, ten napisał to, a ten napisał tamto, a jak to wygląda, jak to się weryfikuje w praktyce, to oczywiście patrząc tak, no, z takiego punktu widzenia na osobę, która ma inny zawód, chociażby, tak? Tak jak ja patrzę właśnie na poczynania lekarzy, ogrodników, czy ja nie bardzo rozumiem, dlaczego oni to robią. Jak to się dzieje? Z ekonomią jest trochę trudno, bo coś takiego się stało z Polakami, jak kiedyś Stańczyk opowiadał, że każdy jest lekarzem. Otóż ja uważam, że w tej chwili w Polsce od wielu, wielu lat mamy taką sytuację, że praktycznie każdy jest ekonomistą i świetnie wie, co tu należałoby zrobić, żeby tę gospodarkę uruchomić. Wydaje mi się, że no jest to oczywiście trudne, bo ekonomia kiedyś była uznawana za naukę polityczną i ja nadal uważam, że ona jest nauką polityczną. Natomiast Polakom się wmówiło, to jest oczywiście wpływ szkoły chicagowskiej, neoliberałów i całej tej doktryny, zresztą bardzo oszukańczej, że istnieje coś takiego jak czysta ekonomia i że właściwie nie ma ona wymiaru politycznego. Proszę państwa, każda decyzja, która dotyczy spraw gospodarczych, zwłaszcza na poziomie makroekonomicznym, jest decyzją polityczną. I dlatego każda decyzja, opodatkować banki czy nie, dać po 500 zł na dziecko czy nie, jeśli tak, wszystkim czy tylko niektórym, to jest decyzja polityczna i ona pociąga za sobą skutki gospodarcze. Stąd mamy do czynienia z obszarem tak zwanej ekonomii politycznej, w którym jednym z takich segmentów jest również polityka finansowa, bo zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z jakąś sprawą, którą no, trzeba załatwić w sferze realnej, no to trzeba mieć na to źródła pokrycia. No i wobec tego wkraczamy w bardzo skomplikowany obszar finansów, bo finanse kiedyś były częścią, integralną częścią ekonomii, w tej chwili się wyemancypowały, ale to jest niedawno. Kiedyś, jak powiedziałam, to było traktowane jako, ja mam na przykład, jestem specjalistą z zakresu finansów, ale mój dyplom jest z ekonomii politycznej. Politycznej. I to nie jest właśnie ekonomika, ani makroekonomia, ani mikro, tylko ekonomia polityczna, która mówi o tym, jak określone decyzje gospodarcze będą wpływały na państwo i społeczeństwo. Oczywiście różnie to może być odbierane przez różnych ludzi.
Bardzo dziękuję, pani profesor. I jeszcze kolejna osoba. Bardzo proszę. Radio Maria. Jesteśmy na antenie. Halo?
Halo?
Tak.
Jak ma pan... Nie być moje, Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się z nami połączył?
No ja do audycji, można?
Tak, jest pan na antenie. Jak ma pan na imię?
No dziękuję ślicznie. Więc Stefan z Krakowa dzwonił. Proszę panią profesor i tam ojców szanownych, witam. I chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, na którą bardzo mało uwagi zwrócono w tej chwili w ogóle w audycjach. O co chodzi? Trzeba spojrzeć na historię. Nie wiem, czy ktoś pamięta to, co było z Cesarstwem Rzymskim. Tam było więcej niewolników niż mieszkańców właściwie Rzymu. Druga sprawa, patrzmy na Egipt. W Egipcie jak Żydzi się odnożyli w takiej ilości, że oni zagrażali państwu egipskiemu i Egipcjanie rzeczywiście, chociaż mieli tamci niewolnikami, nawet chcieli się ich pozbyć stamtąd. I co to się dzieje w Europie w tej chwili, ja zwracam uwagę. Czy w tej chwili w Europie dojdzie do tego, że wyludni się Europa, nie będzie Europejczyków, tylko oczywiście będą muzułmanie przejmą tego, bo oni mają po 7-8 dzieci, przynajmniej to jest średnia w tym, średnia w rodzinie. A poza tym jeszcze więcej, bo oni mają 4-5 żon, nawet są tacy, jak rekordzi, mają ponad 50 więcej dzieci. I zastanawiamy się nad jednym. Czy to jest realne, żeby zastanowić się nad tym trzeba, że jeżeli po te 500 zł na dziecko, to jest jeszcze niskie, nie było 1000 na dziecko. I tam trzeba społeczeństwu wytłumaczyć, że to inwestycja, o której pani premier doskonale ale nam powiedziała. Doskonała inwestycja. My musimy, jeżeli wyludni się Europa, Europejczyków, to tam ci przyjmą kulturę całą naszą, kulturę, władzę. Oni nawet sobie do tego dojdzie, że w parlamencie będzie większość i będą mieli rządy przejmą w Europie. Nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę. No oczywiście uważam, że w tej chwili na to trzeba zwrócić uwagę, czy te pieniądze po 500 na dziecko dla rodzin polskich tylko, czy ewentualnie też te rodziny, które tutaj sprowadzą się do nas, czy też dostawać będą te pieniążki. To jest bardzo ważne zastanowienie się. Jedna ta. Druga kwestia jeszcze.
No to już bardzo krótko, tak?
Proszę?
Już sobie proszę o bardzo krótkie, jak już jest pytanie.
No właśnie, jeszcze, króciutko jeszcze jedną sprawę. Bo jeżeli chodzi o to, jeżeli... Dlaczego, zastanawiam się, dlaczego Amerykanie nie zgodzą się ich przyjąć w wielkiej ilości?
Dobrze, proszę pana, to nie jest... przepraszam pana, że tak wchodzę jakoś tak brutalnie, ale to nie jest audycja na temat imigracji i nie chciałbym już w ogóle tych wszystkich wątków. Oszczędzajmy też panią profesor, którą mamy tutaj i która dzieli się z nami wiedzą, którą za bardzo nikt nie chce nam tak sobie na co dzień wypowiedzieć. Powiedzieć, bo rzadko się słyszy takie słowa, które pani profesor do nas tutaj kieruje, która odkrywa ekonomię na tym wyższym poziomie, tak, tą taką, która ogarnia cały kraj, kontynent, może i świat w tym wszystkim. Czyli tak globalne takie spojrzenie na ekonomię, nie tylko na podstawie jednego domu i jednej rodziny. Ale tutaj pani profesor jeszcze czytam do tego...
Nie, ja tylko chciałabym uspokoić pana, że z tego co wiem, to Polsce raczej zalew uchodźców, zwłaszcza z krajów arabskich, na szczęście nie grozi. No bo nawet jeżeli przyjmiemy te kilka rodzin, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, no to na pewno nie będą one tutaj długo, bo to nie są ludzie, którzy chcieliby tutaj się osiedlać. Zresztą mamy tutaj tak sporo już przybyszów, z różnych innych krajów, to widać, zwłaszcza w dużych miastach, może w mniejszych mniej, jakoś nic strasznego się nie dzieje, raczej oni się asymilują. Wydaje mi się, że to naprawdę nie jest jakiś w tej chwili dla Polski w jakimś wyobrażalnym horyzoncie czasowym, bo trudno przewidzieć, co się stanie za lat, no nie wiem, kilkadziesiąt, prawda? Ale to nie jest wielki problem. Program 500+ jest skierowany i adresowany do Polaków, do polskich rodzin, do mieszkańców Polski. Nie wiem, jak będzie rozwiązywana sprawa cudzoziemców, którzy tutaj są. Myślę, że to też będzie pewnie przedmiotem debaty, no bo mamy też ludzi, którzy nie są Polakami, nie mają polskiego obywatelstwa, mają podwójne, ale to jest naprawdę margines marginesu. No większość ludzi mieszkających w Polsce to są rdzenni Polacy. My nie jesteśmy krajem wielonarodowym, tak jak chociażby było to przed wojną, był ten problem, prawda? W tej chwili nie. Jesteśmy, no mimo, że jest mniejszość niemiecka, ale ona jest tak maleńka, że też jest zasymilowana i wydaje mi się, że naprawdę nie musimy się specjalnie martwić tym, co będzie w Europie, zwłaszcza, że nie mamy na to wpływu, bo to nie my będziemy decydować. Nasze stanowisko jest jasne. Pani premier je wyraziła dość dobitnie. Akurat w tej sprawie znalazła nawet poparcie opozycji, prawda? Więc tutaj nie ma akurat szerszych kontrowersji. Ludzie się zastanawiają, co z tym zrobić. No prawda jest taka, że zawsze było w ten sposób, że tam, gdzie jest bieda, gdzie jest nędza, znajduje się pewna grupa ludzi, większa lub mniejsza, no w tej chwili niestety bardzo duża, która próbuje znaleźć sobie miejsce do życia gdzie indziej. I to jest naturalny ruch, który w tej chwili, na szczęście, Polska nie znajduje się na szlaku tych wielkich migracji, prawda? I z tego, co w tej chwili widać, no to raczej nam to nie grozi, bo i stanowisko Unii Europejskiej ewoluowało, prawda? I nie jest już tak, że będziemy przydzielali jakieś kwoty i na pewno raczej nie grozi nam tutaj arabizacja Polski w jakimś wyobrażalnym horyzoncie czasowym, więc myślę, że pan się troszeczkę martwi na zapas. A jeżeli chodzi o Francję i inne kraje, no cóż, sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało, jakby powiedział Molière, dlatego że jeżeli najpierw się miało kolonie i ci ludzie mają obywatelstwo francuskie, no to napłynęli do metropolii i tam się jakoś, no tam jakoś się ustabilizowali, tam mieszkają i to, jak widać, rzeczywiście przysparza wielu kłopotów, ale to naprawdę nie jest nasz problem. Nie, przynajmniej nie w tej chwili. Mamy może, ważniejsze i bliższe.
Może ktoś by też tak odpowiedział, no skoro też Polacy dostają takie rodzinne w innych krajach Unii Europejskiej, gdzieś na zachodzie, więc dlaczego tutaj...
Ja jestem zdania, że wszystkie dzieci, bo wszystkie dzieci są nasze. Naprawdę, każde dziecko, no, które jest, to jest nasze dziecko, bo to jest nasza przyszłość. Naprawdę, dzieci są największą wartością każdego narodu i o tym trzeba pamiętać, bo to jest nasza przyszłość.
Bardzo dziękuję i już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Maria z Lublina.
Miło nam.
Czy już jestem
Tak, jest pan na antenie. Bardzo prosimy, słuchamy.
Chciałam, żebyśmy rozstrzygnęli problem Polski. Otóż ja jestem inżynierem, a tych finansowych mniej znam. Natomiast zapamiętałem, że problem Polski polega na tym, że Polska się wyludnia. I jeżeli my nie dojdziemy do 2-15 dzieci w rodzinie, czy urodzeń przez kobietę, a zostaniemy przy tym 1,5 czy mniej, bo chcemy, żeby te dzieci były mądre, odpoczywały, czy języki, czy jeszcze coś. Wydaje mi się, że problem leży w dzietności. Proszę odnieść się do tego. Dziękuję.
Dziękuję, panie Marianie. Pani profesor?
No trudno jest tak odpowiedzieć jednym słowem, prawda? Bo to jest duży... Ja myślę, że najpierw trzeba zapewnić godne warunki życia tym dzieciom, które są. Tym dzieciom, które są godny start. To jest kwestia rodziny, bo trudno jest namówić się, czy nie wiem, dekretem zmusić do tego, żeby było te 2-15. A poza tym ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. My nie żyjemy w epoce, w której ludzi na świecie brakuje. Mówię o świecie w tej chwili. Przeciwnie, demografowie na świecie podnoszą alarm, dlatego że mniej więcej od 60 roku, 1960 roku, ludzkość podwaja się co 13-14 lat. Jest nas w tej chwili 7 miliardów. To oczywiście nie dzieje się w krajach wysoko rozwiniętych, tylko w krajach słabo rozwiniętych. I ta bomba demograficzna, która tam wybuchła, to ona ma głównie związek z postępem medycyny i z tego, że ludzie już tam nie umierają masowo od zarazy, od głodu i tak dalej. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację demograficzną Polski, to ja bym chciała tutaj powiedzieć, jak ja to postrzegam. No oczywiście byłoby dobrze, gdyby w polskich rodzinach było więcej niż po jednym dziecku. I to nie ulega wątpliwości, bo to jest dobre ze względów chociażby na proces socjalizacji. To jest bardzo pożądane. Czyli ja nie patrzę z ekonomicznego punktu widzenia, że nie będzie Polaków, że ziemia się wyludni, będzie jałowa i po prostu za chwilę nasz kraj całkowicie zacznie przypominać pustynia. Jak człowiek spotka człowieka, to będzie całował ślady jego stóp. Nie tędy, nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście, gdyby przyjąć, jak to wygląda z punktu widzenia, nie jestem demografem, ale trochę oglądałam statystyki ze względu na to, że właśnie interesował mnie ten program 500+. No to tak, no oczywiście są prognozy, które mówią o tym, że w 2060 roku Polaków będzie tyle, tylko nie liczmy emigracji, prawda? Ile było nas w 1970 roku? Czyli około 33 milionów. No w tej chwili jest nas 38. Ale dlaczego? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. No przede wszystkim dlatego, że wymrze wyż demograficzny powojenny. Dlatego, że gdybyśmy chcieli żyć ci, którzy się urodzili w latach 40. i 50., prawda, pod koniec lat 40. i 50., do 53. roku był ten wyż, no to musielibyśmy mieć po 120 lat. No może niektórzy przeżyją, ale większość z nas nie dożyje tego. A to była rzeczywiście eksplozja demograficzna, bo tak jak po każdej wojnie. Później był drugi wyż demograficzny, bardzo duży i silny, motywowany zresztą względami czysto ekonomicznymi. To był wyż w latach 80., bo dziecko ułatwiało dostęp do różnych dóbr. Otóż wydaje mi się, że to nie byłoby dobrze, gdyby dalej to była główna motywacja do posiadania dzieci. Ja wiem, że w społeczeństwach bogatych, zamożnych, gdzie nie trzeba troszczyć się o to, co jutro włożymy do garnka, przysłowiowo mówiąc, ludzie zwykle mają więcej niż jedno dziecko, prawda? Czyli kwestia jest wzrostu gospodarczego. A teraz jeżeli wracamy do tego rzekomego wyludnienia Polski. Gdyby się okazało, że rzeczywiście w Polsce są dobre warunki ekonomiczne dla rodziny, bo to jest bardzo ważne, że nasze dzieci są świetnie wykształcone i tak dalej, że możemy stworzyć silną gospodarkę, to nie wiem, że będziemy potęgą ekonomiczną, bo potęgą ekonomiczną nawet taką jak Niemcy nie będziemy, bo mamy inną historię, ale będziemy mieli silną, prężną gospodarkę, która będzie miała swoją pozycję na świecie. Powiedzmy, utrzymamy się dalej w tych 20 krajach najwyżej sytuowanych na rankingowych listach świata. No bo wszystkie prognozy mówią o tym, że spadniemy bardzo nisko, ale że będziemy, że awansujemy z prawie 60. pozycji pod względem dochodu narodowego gdzieś na pozycję, powiedzmy, 20. którąś, prawda? Czyli ta jakość życia będzie w Polsce wyższa. To ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. W Polsce jest tylu ludzi, ilu jest. Mam nadzieję, że tych dzieci w rodzinach będzie więcej, nie z powodów ekonomicznych, z powodu 500+, tylko dlatego, że jest naturalnym potrzebą ludzi posiadanie dzieci. I te dwójkę dzieci, przeważnie każde małżeństwo, jeśli ma tylko warunki do tego, to stara się jednak wychować jak najlepiej, a niektórzy nawet mają tych dzieci więcej. Tam, gdzie są jedynacy, no trudno. Ale przecież my mamy ogromną rzeszę Polonii na terenach byłego Związku Radzieckiego. To są Polacy. Wielu z nich by chętnie tutaj wróciło. To są nasi rodacy. Ale oni nie mają dokąd wracać i po co wracać. Bo nawet jak się okazało, że była dramatyczna historia kilkuset raptem Polaków na Ukrainie, to wprawdzie robiono z tego pokazówki w telewizji, ale prawda jest taka, że realnej pomocy w takim, żeby oni tu mogli masowo przybywać, ci, którzy chcieliby, czy nawet potomkowie, nie ma warunków do tego. Więc ja myślę, że my nie tyle musimy się martwić o demografię, Chociaż jak powiedziałam, no nie jest to problem błahy, ale przede wszystkim o to, żeby stworzyć godziwe warunki życia tym ludziom, którzy są i umożliwić tym, którzy zechcą kiedyś przyjechać do nas, a są na ziemiach, no nam w tej chwili już obcych, bo raczej granice się nie zmienią, nie powinny się zmieniać, bo nie należy rewidować granic, żeby oni mogli tu wrócić do własnego kraju, a przynajmniej jeżeli ich dzieci będą chciały tu się kształcić, tu zostać, tu żyć, tu zakładać rodziny, żeby mogły tutaj być. A teraz skąd się bierze ten cały jak gdyby silny akcent na to, że się wyludnia Polska, Europa, świat? To jest między innymi straszak. Ja o tym znowu napisałam w jakimś tam swoim artykule, który teraz chyba będzie opublikowany w jakiejś gazecie, już nie pamiętam, nie bankowej, jakiejś innej. Tam wczoraj nawet pisałam do drugiej w nocy, już nie pamiętam, bo często mam takie właśnie zamówienia na wywiady. Otóż o co tutaj chodzi? Transnarodowe korporacje, które mają u siebie problem ze zbytem produktów finansowych, poprzez takie instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD i inne takie globalne organizacje opracowują alarmujące od czasu do czasu raporty demograficzne. Po co? Żeby nastraszyć ludzi z krajów, gdzie dochody są w miarę wysokie jak na standardy światowe, czyli nie tych najbiedniejszych tam w Afryce, czy na jakichś tam wyspach, gdzie rzeczywiście ludzie żyją w warunkach bardzo prymitywnych, ale takie, gdzie jest jaki taki rynek, gdzie ludzie jako tako zarabiają, że ich byt będzie zagrożony. No i żeby wyglądało to naukowo, to posługują się prognozami demograficznymi, strasząc, że jeżeli nie będzie więcej ludzi, to nie będzie świadczeń emerytalnych, nie będzie kto miał utrzymywać starych ludzi. A ja na to odpowiadam. Bardzo wysoka dzietność i bardzo dużo ludzi jest w Indiach. Czy tam istnieje jakiś system zaopatrzenia emerytalnego? Czy bezpieczeństwo ludzi starych zależy od liczebności populacji, czy od tego, jakie są ich prawa do świadczeń? No chyba odpowiedź jest prosta. Nie od liczby ludzi zależy możliwość utrzymania ludzi starych, wykluczonych z różnych względów, na przykład ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność czy jakiekolwiek inne okoliczności. Nie. To zależy od poziomu rozwoju kraju, od tego, jak funkcjonuje system zabezpieczenia społecznego. A demografia to jest bardzo taki, powiedziałabym, ważki, bo łatwo trafiający do przekonania argument, żeby przeprowadzić, to co zresztą w Polsce się stało, komercjalizację usług socjalnych. Straszenie ludzi, bo to jest bardzo długofalowa strategia. Za chwilę nie będzie was kto miał pielęgnować, za chwilę nie będzie was kto miał utrzymywać, nie dostaniecie pieniędzy, pomrzecie wszyscy śmiercią głodową. Skłaniać ma ludzi, którzy jeszcze są aktywni zawodowo, do tego, żeby kupowali produkty finansowe. Ja chcę powiedzieć jednoznacznie. Ja jestem zdania, że jeżeli kogoś jest stać, niech sobie te produkty kupuje, bo sama gdybym miała dużo pieniędzy, to bym poszła i sobie kupiła. Na przykład polisę na życie bardzo kosztowną, albo jakąś lokatę, albo może jakieś jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Ci, których stać, niech kupują. A jak mają mniej pieniędzy, niech kupują obligacje skarbowe, bo na pewno na tym nie stracą. Ale to nie jest podstawa egzystencji. Podstawą egzystencji jest to, co jest w państwie, a to, co jest w państwie, nie zależy od liczby ludności, tylko od jakości życia i poziomu rozwoju gospodarczego, od wydajności pracy, od siły i potencjału gospodarczego, od tego, ile jest miejsc pracy, od tego, jak państwo dba o swoich obywateli, bo problem zabezpieczenia społecznego to nie jest problem komercyjnych firm. To jest obowiązek państwa. Polska podpisała różne konwencje, między innymi konwencję 102 MOP, która nas obliguje jako państwo do zapewnienia, przynajmniej na minimalnym poziomie, standardów bezpieczeństwa socjalnego. Czyli tego, że człowiek, który jest w potrzebie, nie może pozostać pozostawiony sam sobie, że trzeba stworzyć takie systemy, które mu ten komfort, to poczucie bezpieczeństwa zapewnią. I to jest rola państwa. Bardzo się to nie podoba transnarodowym korporacjom, bo tak jak zrobiły skok na publiczne pieniądze, nakłaniając Polaków do uczestnictwa w OFE i przeforsowano tę koncepcję, która zrujnowała nam finanse publiczne, tak samo chciano by zrobić również w innych obszarach, w edukacji, w ubezpieczeniach różnego typu, w tym również ubezpieczeniach zdrowotnych i tak dalej. Także nie dajmy się zwariować. Oczywiście ważny jest problem niskiego przyrostu demograficznego w Polsce. Ważny. To prawda. Ale to nie jest problem podstawowy. Najważniejsza jest w tej chwili jakość życia i w tym kierunku powinniśmy dążyć. Mamy narody, które są potężne, bogate, a ludności jest tam niewiele. I mamy narody bardzo liczne, gdzie ludność żyje w nędzy. Z wyjątkiem jakiejś tam wąskiej grupy, która rzeczywiście ma wszystko i opływa we wszystko.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się z nami połączył?
Jacek z Warszawy.
Słuchamy pana.
Ja chciałbym poruszyć jedną bardzo ważną kwestię, tak mi się wydaje, o której wielu ekonomistów i wielu też zwyczajnych ludzi zapomina. Mianowicie, może zacznę od takiego zdania, które wypowiedział kiedyś, bardzo dawno, jeden z bardzo wpływowych ekonomistów Rothschild, że bez względu na to, kto będzie prawa tworzył i jakie będzie prawa tworzył, jest bez znaczenia. Najważniejsze jest to, kto będzie tworzył pieniądz i w jaki sposób. I ja uważam, że dzisiaj nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie, bez względu na to, jakie będą te rozwiązania ekonomiczne czy polityczno-ekonomiczne, jakimi instrumentami będziemy się posługiwać, żeby na przykład tak jak teraz w Polsce spróbować podnieść poziom życia rodzin wielodzietnych, to i tak będzie, nie będzie miało zbyt wielkiego znaczenia, dopóki ten system ekonomiczny będzie funkcjonował tak, jak on do tej pory funkcjonuje, czyli w oparciu o kreację pieniądza zadłużonego, tak? Kreacja pieniądza zadłużonego, czyli na przykład jeżeli ktoś chciałby otworzyć sobie firmę, tak, a tych pieniędzy ma mało i załóżmy, że tych osób znajdzie się dużo, tak jak wcześniej pani profesor powiedziała, że do prowadzenia jakichś mniejszych czy większych przedsięwzięć gospodarczych ten kredyt jest potrzebny, to te osoby zgłaszają się do banku, tak? Ten bank udziela im określonych pieniędzy, ale zazwyczaj na procent, tak? Bank jest również emitentem jakiejś określonej kwoty pieniądze na rynek.
I czy mógłby pan już konkludować, bo za chwilę koniec programu?
Tak, oczywiście. I teraz skąd ci ludzie, tak, którzy otrzymują pomoc od państwa, mają wziąć pieniądze na spłatę tych kredytów, jeżeli banki jakoś tam określoną pieniędzy na ten rynek wrzucają. Więc tak naprawdę ten dług pozostaje nie do spłacenia, ponieważ na rynku finansowym jest o wiele mniej pieniędzy niż klienci, którzy muszą te pieniądze z powrotem do banku zwrócić. Więc ja uważam, że ta pomoc właśnie 500 zł i różnego rodzaju inne pomocy finansowe, ona tak naprawdę zbyt dużo nie wniesie. Zbyt dużo nie wniesie, bo ta pętla, ta spirala zadłużenia, ona będzie rosła cały czas.
Dobrze, panie Jacku, ja podziękuję teraz w tym momencie, przepraszam, ale chciałbym jeszcze, żeby pani profesor tu nam na koniec tego programu odpowiedziała.
No trudno mi to jest odpowiedź, bo pan kilka rzeczy poruszył, które są tak jakby niezależne od siebie. Po pierwsze, umówmy się, czym jest dzisiaj pieniądz. No bo kiedyś pieniądz rzeczywiście no, był kruszcowy, miał wartość, no wydobywało się go z ziemi, prawda, no też można go było trochę podfałszować, żeby go było więcej, bo procesy inflacyjne mają charakter sekularny, czyli wieczysty, ale... No ale natomiast czym jest dzisiaj pieniądz? Ja już dzisiaj powiedziałam to. Albo należnością, albo zobowiązaniem. Niczym więcej. Gotówka, którą dostaną nasze rodziny, jeżeli to będzie w gotówce, to jest zobowiązanie banku centralnego. I jak weźmie pan bilans banku centralnego, to zobaczy pan, że gotówka, którą wszyscy traktujemy jak nasze aktywa, bo to jest nasz majątek, po stronie banku centralnego występuje jako pasywo. Dlaczego? Bo bank odpowiada za to, że za te bilety, za te monety możemy być zwolnieni z wszelkich zobowiązań. Taka jest funkcja tego pieniądza. Ale tego jest niewiele. Gotówki jest bardzo niewiele, bo gdyby tak popatrzeć, no w zależności od systemu płatniczego, rozpowszechniania tych innych nośników pieniądza, to będzie kilka procent, prawda? No w niektórych krajach może kilkanaście. Im bardziej rozwinięty kraj, im bardziej rozwinięty rynek finansowy, tym mniej jest tego pieniądza gotówkowego. Czym są wobec tego pozostałe pieniądze? A no też, jeżeli pana to interesuje, to bym bardzo prosiła, żeby pan sobie zajrzał na stronę Narodowego Banku Polskiego. Albo nawet wziął sobie biuletyn, nie biuletyn, tylko takie jest opracowanie GUS-u, który mówi o kreacji i podaży pieniądza. I wtedy co się okazuje? Że po stronie kreacji będziemy mieli kredyty, przyrost kredytów. Niekoniecznie dla ludności, bo to również dla gospodarki, dla małych przedsiębiorstw, kredyty, które pożyczamy za granicę, kredyty, które ktoś inny bierze. A po stronie tej podaży pieniądza będziemy mieli depozyty. Depozyty ludności, depozyty przedsiębiorstw, depozyty innych instytucji finansowych. Wreszcie pieniądze, które napływają do nas z zagranicy. Dlaczego? No dlatego, że to jest z kolei zobowiązanie tamtych banków. Czyli dzisiaj pieniądza jako takiego, który można by wziąć do ręki, właściwie może nie być, prawda? Bo praktycznie możemy sobie wyobrazić, że wszystkie nasze transakcje, które mamy, to tylko jest kwestia tego, ile będzie terminali. Będą rozliczane na przykład przy pomocy kart płatniczych albo jakichś innych instrumentów, w sensie można już płacić telefonami. Natomiast tutaj poruszył pan dwie kwestie, które są zupełnie odrębne. Poruszył pan również kwestię kredytu. No proszę pana, czym innym jest kredyt konsumpcyjny? No bo pewnym rodzajem kredytu konsumpcyjnego są również kredyty mieszkaniowe i naprawdę ja nigdy nie pochwalałam tego programu ani MDM-u w żadnym zresztą wariancie, ani tym, który był rodzina na swoim, ani mieszkanie dla młodych, które się mówiło mieszkanie dla deweloperów, prawda, czyli tak naprawdę ja uważam, że program interwencji skierowanie pieniędzy do deweloperów po to, żeby niby zaspokoić potrzeby młodych rodzin, to nie był najlepszy pomysł, można było te pieniądze wydać bardziej efektywnie, no ale taki program był i to uczynili. To jest kredyt, powiedzmy, szeroko pojęty kredyt konsumpcyjny, prawda? Bierzemy to, chcemy to mieć. No, kiedyś był taki czas, że rodziny mieszkały wielopokoleniowe w dwupokojach, mieszkało po 8, po 10 osób, bo takie były normy. Dzisiaj są inne standardy i na szczęście, że są te inne. I właśnie przy pomocy kredytu, czyli tego pieniądza, który powstaje w momencie, kiedy my zaciągamy pożyczkę. Tych pieniędzy wcale nie trzeba, wystarczy, że bank je napisze. Kiedy może napisać? Kiedy wie, że ma tyle depozytów, że w razie czego, jeżeli ktoś się zgłosi, to on będzie w stanie uregulować roszczenia tego klienta. Ale pieniądz mnoży się. To jest nawet, to się nazywa mechanizm kreacji pieniądza. Ja kiedy byłam studentką, to taki był, właśnie jak mówiłam, już wspominałam tego profesora, bo to wybitny rzeczywiście był profesor, Stanisław Rączkowski, on nam tłumaczył właśnie, jak powstaje pieniądz. Jeżeli ja już nie mogę nikomu udzielić kredytu, to wystarczy, że ja 100 jednostek wpompuję do systemu bankowego. Co zrobi bank? Potraktuje te pieniądze jako swoje zobowiązanie, prawda? Odłoży na rezerwę, ale resztę będzie pożyczał kolejnym klientom. I jeżeli nie będzie interwencji ze strony na przykład banku centralnego, ani nikt nie podejmie tych pieniędzy w gotówce i nie wywiezie za granicę, to na przykład przy rezerwie 10% do systemu gospodarki realnej z tych 100 zł trafi 900 zł. Taka jest kreacja pieniądza. Oczywiście bank centralny pilnuje, żeby nie było tego za dużo, no bo groziłaby nam potworna inflacja. Czyli tu mamy do czynienia z kredytem konsumpcyjnym, ale mamy również kredyt, który jest potrzebny przedsiębiorstwom na prowadzenie bieżącej działalności. Jak powiedziałam, te wielkie firmy, one nie muszą korzystać z kredytu, mają inne źródła finansowania, bardzo popularne. Mogą finansować się obligacjami, mają oprócz takie wewnętrzne rozmaite rozliczenia i to jest ich, powiedzmy, przywilej, tak? No bo one są na tyle potężne, że mogą sobie same poradzić i wcale niekoniecznie potrzebują banków, albo mają banki w swoich strukturach, które od nich są w jakiś sposób zależne. To są te ogromne grupy kapitałowe, które funkcjonują w skali globalnej. Natomiast każda mała i średnia firma, jeżeli to nie jest maleńkie przedsiębiorstwo rodzinne, które po prostu no jest, daje mi środki do życia, prawda? Bo one są też bardzo cenne, te małe przedsiębiorstwa z wyjątkiem tych małych przedsiębiorstw rodzinnych, każda szersza działalność gospodarcza wymaga finansowania, dlatego że jeżeli ja chcę kupić nową maszynę, chcę uruchomić całą linię produkcyjną, ja zazwyczaj nie mam tyle pieniędzy, żeby zapłacić gotówką. I wtedy ten kredyt pełni rolę takiego paliwa, które właśnie pobudza tę gospodarkę, bo skłania do inwestycji. Jest oczywiste, że bank nie może ryzykować, bo on pożycza cudze pieniądze, mimo że ma zdolność do ich kreacji, prawda? Ale jednak no, jakieś granice muszą być, chociaż też podejmuje duże ryzyko. Stąd tworzy te rezerwy, stąd są różne fundusze bezpieczeństwa. Ja jeszcze bym chciała na koniec powiedzieć jedną rzecz, bo to w tej chwili sobie przypomniałam o tym, a propos tych sklepów wielkopowierzchniowych. Ja powiedziałam bardzo wyraźnie, czyli tu mamy, rozumiem, sprawę kredytów i pieniądza załatwioną, ale wracamy do tych sklepów wielkopowierzchniowych. Ja nie powiedziałam, żeby dalsze sklepy tworzyć, ale mówię, że te, które są w tej chwili, bo być może w przyszłości znajdziemy jakiś dobry sposób, żeby je jakoś włączyć mocniej w polski system podatkowy, prawda? Bo jeżeli mają świetną księgowość, no to i tak nic nie zrobimy. Ale nie znaczy to bynajmniej, nikogo nie nawoływałam do tego, żeby taki sklep wielkopowierzchniowy był w każdej najmniejszej miejscowości i wiosce. I ja myślę, że tam, gdzie te sklepy już są, to są. A co do wydawania licencji na budowę nowych, to należy postępować bardziej rozważnie i rozsądnie. No ale skoro już poszliśmy tą drogą, no to przecież w tej chwili, jeżeli chcemy zachować jakąś wiarygodność, no nie można zmieniać reguł w trakcie gry, prawda? Więc ja uważam, że to, co w tej chwili mamy, jakie zobowiązania żeśmy podjęli wobec naszych partnerów, wobec firm, które do nas tu przyszły, zainwestowały swoje pieniądze, my też z tego mamy pewne korzyści, tylko nie tak duże, jak moglibyśmy mieć, gdyby było tak, jak było. I na zakończenie jeszcze jedna rzecz. To jest bardzo ważna, powiem Państwu jako anegdotę. Ja kiedyś pracowałam w pewnej firmie komercyjnej, nawet dosyć długi czas. To była duża firma. Jeżeli chodzi o to właśnie możliwość kształtowania zysku. Przecież jeżeli ja mam dobrego księgowego, to tak to wygląda, że kiedy mamy zrobić bilans, przychodzi ten księgowy do prezesa, mówię o dużych firmach, tak, no bo w małych to będzie trudniej. I pyta, panie prezesie, a jaki ma być ten wynik finansowy? I za to się tak dobrze płaci głównym księgowym, żeby tak księgowali wszystkie swoje operacje i transakcje, żeby wynik był taki, jak powinien być, ani za wysoki, ani za niski. A jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy mnóstwo ludzi, którzy mają kancelarie i są doradcami podatkowymi. Często są to kancelarie te najbardziej znane, prowadzone przez osoby, które no, zajmowały kiedyś nawet stanowiska rządowe, świetnie znają wszystkie kruczki i naprawdę nigdy nie unikniemy tego, że będzie zawsze duża grupa bogatych podatników, bogatych, którzy potrafią obejść każdy przepis. Co nie oznacza, że nie należy zmienić polskiego systemu podatkowego, ale z tego, co ja się orientuję, choć nie jest to dzisiaj przedmiotem naszych rozważań i jak powiedziałam, ja nie jestem jakimś wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego, są ode mnie znacznie mądrzejsi ludzie, którzy się lepiej na tym znają. Na pewno trwają te prace i na pewno ten system musi być uszczelniony, a przede wszystkim uproszczony, bo im więcej jest zawiłości, możliwości do interpretacji, tym więcej będzie właśnie nadużyć. Tę wadę, to chcę powiedzieć na koniec, tę wadę masz również ta ustawa 500+, w kształcie, który ja widziałam. Ona ma za dużo różnych takich prób, jak gdyby wybiegania naprzeciwko temu, co może się zdarzyć, bo ktoś być może coś nadużyje, ktoś wykorzysta niewłaściwie, ktoś się zachowa nie tak. Otóż ja uważam, że dobre prawo to jest proste prawo, takie, które każdy zrozumie. Najstarsze kodeksy, prawda, Hammurabiego, Justyniana, bo mieliśmy tutaj też takie odniesienie do przeszłości. Przecież one były pisane bardzo prostym językiem. Każdy rozumiał, o co chodzi i wtedy jest łatwo stosować prawo, kiedy nie trzeba go w jakiś szczególnie zawiły sposób interpretować. A do czego prowadzi zawiłe prawo, tośmy mogli się przekonać ostatnio przy tej całej awanturze, która do dzisiaj jeszcze nie wygasła, na temat Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że coś tam przykryje w końcu już te wydarzenia, ale właśnie do tego prowadzi zbyt zawiłe prawo. Jeżeli chcemy coś tak bardzo dokładnie uregulować, w każdym szczególe, to niestety zawsze się okazuje, że otwieramy furtki, którymi nam się wciskają różne nieproszone osoby, czy też prowadzi to do sytuacji, które byłyby niepożądane. Także proste prawo, ale jak powiedziałam, ja nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym. Wiem, że również prawo finansowe jest w Polsce bardzo zawiłe, niepotrzebnie tak skomplikowane i nie jest bynajmniej metodą zniesienie tego prawa, tak do czego nawoływali Chicago Boys i tam różni ludzie, którzy lansowali tak zwaną reganomikę, ekonomikę podaży, jakieś inne brednie, które już dawno na Zachodzie są wyśmiane, a u nas traktowane jako kanony dobrego wykształcenia ekonomicznego i prawnego. Nie. Musi być regulacja, ale ona musi być prosta. Mało wyjątków, najlepiej, żeby w ogóle ich nie było, ale jeżeli już muszą być, to tylko takie naprawdę jasno określone. A cała reszta no, powinna być jak najbardziej prosta. No ale to już, jak powiedziałam, to nie jest moja domena. Myślę, że już nasz czas mija. Tak, wobec
no właśnie,
tego
niestety, raz, niestety, pani tak, profesor.
Wszystkim chciałabym życzyć przede wszystkim dobrej nocy, ale także radosnych świąt Bożego Narodzenia. Wcześniej będzie Wigilia, kiedy będziemy sobie składali życzenia, później radosne święta, a potem przyjdzie ten nowy rok i naprawdę życzę Państwu z całego serca, żeby ten nowy rok był dla wszystkich lepszy niż ten, który mija i żebyśmy przede wszystkim patrzyli na siebie, a nie porównywali naszej sytuacji z sytuacją naszych sąsiadów czy innych, bo wtedy psujemy sobie radość z tego, często psujemy sobie radość z tego, co już mamy, co udało nam się osiągnąć. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwem po Nowym Roku zaraz w tej audycji Myśląc Ojczyzna. Będę dalej mówiła o różnych sprawach, które dotyczą i programu rządowego, i pewnych zamierzeń na przyszłość. A teraz jeszcze raz bardzo serdecznie żegnam. I naprawdę nie musicie się Państwo ze mną zgadzać, ale dziękuję za to, że chcieliście mnie posłuchać. Dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc. Bardzo dziękuję Szczęść pani Boże. Profesor za ten program. Państwu przypomnę, że naszym gościem była pani profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz.